Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich słuchaczy naszego radia. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18:00. Temat: wpływ samorządu na życie mieszkańców. W studiu Radia Maryja w drugiej części naszego programu witam pana Wojciecha Kudelskiego, prezydenta Siedlec. Witam serdecznie, panie prezydencie.
Cześć Boże, witam państwa.
W studiu Radia Maryja wraz z nami jest także pan Bogusław Szpytma, burmistrz Kłodzka. Witam, panie burmistrzu.
Cześć Boże, witam serdecznie.
I pan Artur Warzocha, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, ubiegający się o fotel prezydenta miasta Częstochowy. Witam i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Trzy regiony Polski, trwa czas wyborów samorządowych. Pierwsza tura za nami, druga tura 30 listopada. Nasi goście startują w drugiej turze wyborów do urzędów burmistrzów albo prezydentów swoich miejscowości. Pan Wojciech Kudelski, ubiegający się o trzecią kadencję na urzędzie prezydenta Siedlec. Panie prezydencie, Siedlce, piękna miejscowość. Proszę powiedzieć, co w tej miejscowości dla mieszkańców, bo samorządy przecież to ten organ władzy, który jest bardzo blisko mieszkańców, udało się w ostatnim czasie zrobić.
My mamy takie hasło: Siedlce, miasto przyjazne, przyjazne przede wszystkim mieszkańcom, a także wszystkim gościom, którzy przyjeżdżają do naszego miasta po to, żeby robić tutaj dobre interesy, zdobywać oświatę, korzystać z naszej oferty kulturalnej, sportowej, a także żeby zarabiać tutaj, mieć stanowiska pracy, szczególnie dla tych, dla których zabrakło pracy na wsi, w naszym szczególnie tutaj rolniczym terenie, a także do robienia dobrych interesów dla naszych siedleckich biznesmenów. Siedlce po wszystkich takich, powiedziałbym, zawieruchach, po zmianie ustroju w naszym kraju, najpierw w roku 98 utraciły prawo miasta wojewódzkiego. W międzyczasie upadł w naszym mieście przemysł taki, no, wytworzony w PRL-u, odlewnia Staliwa, zakłady drobiarskie nie wytrzymały konkurencji, a także nie potrafiły się przekształcić z rynku wschodniego na rynek zachodni. Ale życie nie lubi próżni i w miejsce tych zakładów w Siedlcach ludzie naprawdę wzięli sprawy w swoje ręce. W tej chwili 95% zakładów pracy, środków produkcji jest w prywatnych rękach. No i to owocuje tym, że mamy bezrobocie niższe jak średnia krajowa, niższe jak bezrobocie na Mazowszu, to jest około 10%, a głównie to z tego tytułu, że w naszym mieście mieszkają ludzie bardzo przedsiębiorczy. Miasto prawie 80-tysięczne ma 8300 zarejestrowanych prywatnych podmiotów gospodarczych, bo w ostatnim roku przybyło około 400 takich podmiotów, a co to jest? To są nic innego jak różnej wielkości zakłady, które produkują, świadczą usługi, handlują, zakłady rzemieślnicze. No i myślę, że każdy z tych zakładów średnio daje 3 stanowiska pracy, więc w sumie to jest około 30 tysięcy miejsc pracy. I to jest coś bardzo pewnego, bo każdy z właścicieli, a często pracuje w tym cała rodzina, zrobi wszystko, żeby te miejsca pracy utrzymać i żeby mieć z tego godziwy dochód. Myślę, że to jest taka podstawa. No i ci ludzie oczywiście płacą w naszym mieście podatki i dla nich staramy się właśnie robić jakby tutaj najlepsze zaspokojenie tych zbiorowych potrzeb właśnie tego całego środowiska. Dalej w naszym mieście postanowiło zlokalizować swoje interesy 7 firm zagranicznych, które zainwestowały w naszym mieście poważny kapitał, tak jak chociażby szwajcarska firma Stadler, produkująca nowoczesne pociągi. Zaczynała od 70 osób. W tej chwili w tym zakładzie pracuje już 800 osób. To jest sprawa 6-7 lat. Ponieważ jesteśmy regionem rolniczym, to bardzo rozwijają się zakłady przetwórstwa spożywczego, chociażby takie jak przetwórstwo drobiu, to kapitał francuski i słynny Droset, te paszteciki, które są tak bardzo lubiane, to właśnie u nas robi się. Firmy amerykańskie, firma Valmont, potężne konstrukcje do oświetlenia, do trakcji wszelkiego rodzaju, zatrudnia około 200 osób, od 20 lat jest na naszym rynku i w tej chwili dotychczas wydzierżawiała hale produkcyjne, w tej chwili wystąpiła o pozwolenie na budowę i ma zamiar budować całą swoją firmę. Firma amerykańska Cargill to z kolei pasze dla wszelkiego rodzaju zwierzaków i to świetnie prosperuje na bazie naszych zbóż. Pojawiła się firma portugalska produkująca różne rzeczy z plastiku, zbiorniki i tak dalej, 150 osób. Ostatnio pojawiła się firma francuska, która chce zakupić działki i wybudować fabrykę od podstaw, podzespoły do samochodów. To o niej dobrze świadczy, bo kupuje działkę i chce wybudować, chce się związać z naszym miastem. To nie jest firma, krzak. Tuż obok firma niemiecka Centix, produkująca wsady do tych wszystkich twarożków, serków i tak dalej. To wszystko, myślę, że uwiarygadnia nasze miasto, bo czym przyciągamy inwestorów? Ano tym, że wychodzimy im z ofertą. Jak mówimy, że wybudujemy drogę do ich zakładu, droga jest wybudowana w bardzo krótkim czasie. Doprowadziłem wszystkie media, mamy doskonale uzbrojone tereny w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Jeśli trzeba, szybko przeszkolimy pracowników pod ich profil i myślę, że jednocześnie ulgi podatkowe, specjalna strefa ekonomiczna czyni nasze miasto bardzo atrakcyjnym. I tutaj my mamy takie hasło. Kluczem sukcesu, jeśli chodzi o pozyskiwanie inwestorów w Siedlcach, jest Warszawa, bo przeciętny inwestor, jak przyjeżdża z portfelem pełnym pieniędzy, to idzie po informacje gdzieś tam do ośrodków centralnych. Jeśli tam usłyszy informację, że kochany, tam to jest strefa ryzykownego inwestowania, to szuka gdzieś indziej. Ale jeśli trafi na przyjaciela naszego miasta, to powie, no słuchaj, to miasto jest wiarygodne. Tam od 8 lat nie podnoszą podatków. Tam możesz spotkać odpowiednie ulgi, jeśli zainwestujesz określoną sumę. No i właśnie dzięki takiej informacji też, to jest sprawa pracy naszych posłów, bo po to tam ich posłaliśmy, myślę, że robią dobrą atmosferę koło naszego miasta. Miasto rozwija się po prostu. Miasto stawia dzielnie czoła wyzwaniu Warszawie, która praktycznie nic nie robi po to, żeby wyjść naprzeciw, rozczłonkować trochę wszystkie instytucje, które są centralizowane w Warszawie. A to powoduje, że cała masa ludzi musi jeździć do pracy do Warszawy, a mogłaby doskonale pracować na miejscu w Siedlcach. No ale to myślę, że to jest tylko kwestia czasu, bo musi nastąpić otwarcie tak dużego ośrodka na współpracę z miastami, które są w otoczeniu Wielkiej Warszawy.
Panie prezydencie, o problemach i sprawach do rozwiązania powiemy już za chwilę. Przenosimy się do Kłodzka, pan Bogusław Szpytma, burmistrz Kłodzka. Poproszę, panie burmistrzu, krótką charakterystykę tego miasta. Pan także jest wieloletnim włodarzem tego miasta. Co na przestrzeni ostatnich lat udało się zrobić w Kłodzku?
A więc 8 lat temu Myślę, że mieszkańcy Kłodzka z ogromną nadzieją i z pewną wizją zmian przystąpili wspólnie do pracy ze mną nad tym, żeby w Kłodzku poczuć ten sygnał, taki impuls rozwoju. Przede wszystkim zastaliśmy dosyć słabo rozwiniętą infrastrukturę. Dla nas terenów na kresach Rzeczpospolitej komunikacja z krajem, z stolicą Dolnego Śląska, z Wrocławiem, z ośrodkami większymi jest niezwykle ważna. W związku z tym postanowiliśmy zacząć od tego. W samym Kłodzku przygotowaliśmy kilkanaście kilometrów dróg. Przygotowaliśmy wiele powierzchni parkingowych. Przygotowaliśmy strefę rozwoju gospodarczego. Tam rzeczywiście ten impuls jest widoczny. Dla naszego dosyć małego miasta dwa ronda w okolicy tego miejsca inwestowania, bezkolizyjne dotarcie do niego, nowe parkingi, to naprawdę dużo. I ten impuls, myślę, w tym kierunku rozwoju drobnej przedsiębiorczości, bo tam się lokują głównie drobni przedsiębiorcy, nastąpił. W tym roku udało nam się sprowadzić do Kłodzka biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ulokowała się właśnie w tym przygotowanym infrastrukturalnie miejscu. Zaproponowaliśmy sprzedaż tej strefie 4 hektarów gruntów pod inwestycje. Prowadzimy rozmowy, myślimy, że w przyszłym roku dopniemy je, strefa wykupi te grunty i na nich będzie dokonywała działań po to, żeby przyciągnąć tam, żeby ulokować inwestorów. Miejsca pracy są dla nas najważniejsze, o tym będę chciał mówić później, bo region Wałbrzyski, dawny region pokopalniany, region, w którym upadło mnóstwo firm, w którym prowadzono taką gospodarkę, która dziś owocuje ogromnym bezrobociem, wymaga nowych miejsc pracy. Staraliśmy się również poprawić infrastrukturę społeczną. Oddaliśmy 30 mieszkań socjalnych. Oddaliśmy basen do użytku. To było marzenie mieszkańców przez 40 lat. W 70-tych latach zbierano już cegiełki za tamtego systemu. Te cegiełki nie wiadomo, gdzie się podziały. Basenu nie było do roku 2011. Dziś jest miejscem takiego wypoczynku po ciężkiej pracy wszystkich mieszkańców Kłodzka i gości, bo mamy zaszczyt gościć nawet ludzi z Czech, bo przyjeżdżają. Ten basen jest bardzo nowoczesny i podziwiają. Ostatnio mieliśmy delegację z Bensheim. Burmistrz tego zaprzyjaźnionego miasta był ze mną na basenie. I cóż, naprawdę zrobiło to na nim duże wrażenie, bo my jak budujemy teraz, to budujemy już naprawdę z rozmachem i w najnowocześniejszych technologiach. Powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie seniorzy mogą odrobić ten czas, który nie był im dany. To jest często pokolenie powojenne, które nie miało możliwości wykształcić się, które nie miało możliwości kończyć uczelni wyższych, a teraz trzeba im dać tę szansę. Uniwersytet skupia około 100 osób. Wspaniała inicjatywa, cieszy, jest naprawdę niezwykle aktywnym miejscem i w ogóle seniorzy w Kłodzku działają, jednoczą się, jest mnóstwo kół. Gościliśmy ostatnio kolegów seniorów z Wałbrzycha i byli pod wrażeniem. Na sali było prawie 300 osób, ludzi aktywnych, uśmiechniętych, gotowych współdziałać. Z naszej strony, jeżeli chodzi o wspomaganie przedsiębiorczości, podjęliśmy 3 uchwały, które mają na celu obniżenie podatków od nieruchomości dla tych inwestorów, którzy tworzą nowe miejsca pracy i inwestują w swoje przedsiębiorstwa. Mogą na rok, 2 lub 3 mieć zniżki od 20 nawet do 75% w podatku od nieruchomości. To narzędzie jest również wykorzystywane bardzo aktywnie. No cóż, wydaje się, że taki przekaz podstawowy, że w Kłodzku coś się zaczyna zmieniać, idzie nowy okres finansowania. Mamy przygotowaną ekipę, mamy wdrożone procedury, wiemy jak to się robi. Myślę, że warto jeszcze raz spróbować i z tą samą ekipą pokusić się o budowanie przyszłości Kłodzka.
Pan Bogusław Szpytma, burmistrz Kłodzka. Dziękuję, panie burmistrzu.
Dziękuję.
Przenosimy się do dużego miasta, dużej aglomeracji, jaką jest Częstochowa. Pan Artur Warzucha nie był jeszcze prezydentem miasta Częstochowy. Zdecydował się pan wystartować w tych wyborach samorządowych. Doświadczenie w samorządzie pracy wieloletnie. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, były wicewojewoda Województwa Śląskiego. Jaka jest Częstochowa, jaki program dla Częstochowy to, że w Częstochowie doszło do drugiej tury w wyborach samorządowych? To także, proszę pana, ogromne zaskoczenie dla obecnego układu władzy w tym mieście, czyli dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Z pewnością, to zresztą jest wyrażane przy wielu okazjach przez przedstawicieli tego ugrupowania, nie spodziewali się tego. Jeszcze pół roku temu mówili, że wygrywają, jak to się wyrażano, w cuglach w pierwszej turze wyborów i zdobywają większość w Radzie. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że po pierwsze ten wynik obecnego prezydenta z SLD jest niezadowalający i jest stosunkowo niski, jest niższy niż był 4 lata temu w pierwszej turze wyborów, a zatem odpłynęli od niego dotychczasowi wyborcy. Mam nadzieję, że ten trend się utrzyma również w drugiej turze wyborów. Poza tym PiS wygrał również wybory do Rady Miasta Częstochowy, czego nie było do tej pory. Mało tego, zazwyczaj przez ostatnie przynajmniej 20 lat SLD było zawsze najliczniejszym klubem radnych. Wprowadzało do Rady Miasta najwięcej radnych. Czasami udało nam im się nawet wprowadzić 50% do ustawowego składu Rady. Tym razem SLD przegrało jeden mandat, wybory z Prawem i Sprawiedliwością. PiS jest największym ugrupowaniem, które zasiada w Radzie. Oprócz tego jest jeszcze SLD, jest jeszcze Platforma Obywatelska i jedno lokalne stowarzyszenie pod nazwą Mieszkańcy Częstochowy. Zatem jest dobry trend dla zmian, tym bardziej, że wszystkie trzy ugrupowania poza SLD, które w tej chwili mają swoją reprezentację w Radzie Miasta Częstochowy, bardzo wyraźnie w czasie kampanii wyborczej artykułowały potrzebę zmian w mieście, zmian tego układu rządzenia, odsunięcia od władzy SLD i pana Krzysztofa Matyjaszczyka jako prezydenta miasta i bardzo wyraźnie artykułowały potrzebę zerwania z tym dotychczasowym z tym, co dotychczas się dzieje, czyli z tą wytyczoną przez obecną ekipę polityką. A na czym ta polityka polega? No więc może tak pokrótce odniosę się tylko do tego, o czym mówili moi przedmówcy w studio, zarówno pan prezydent, jak i pan burmistrz. No, oni mogą pochwalić się działaniami, które zmierzają do tego, żeby zainicjować w swoich miastach politykę prorozwojową, politykę zmierzającą do tego, żeby zamachnąć takim bardzo potężnie kołem rozwoju gospodarczego, żeby pojawiły się inwestycje, pojawiali się inwestorzy, pojawiały się nowe miejsca pracy, żeby pobudzać przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy również wśród tych przedsiębiorców, którzy od lat są obecni i działają na lokalnym rynku. U nas nic takiego niestety do tej pory nie miało miejsca. Ostatnie 4 lata są pod każdym względem w tym kontekście gospodarczym zmarnowane. Proszę sobie wyobrazić, że Częstochowa, która posiada naprawdę bardzo unikalne, jeżeli chodzi o gospodarkę, tereny inwestycyjne, na przykład na terenie zlokalizowanym w okolicach Huty Częstochowa, jest w jednym, że tak to brzydko ujmę, kawałku 100 hektarów, stanowiących własność Skarbu Państwa, które wymaga tylko po prostu przejęcia, skomunalizowania, przejęcia, dozbrojenia, oczyszczenia z porastających tam chaszczy i drzew i można praktycznie na tym i wytyczenia w tym miejscu strefy ekonomicznej. Oczywiście to wymaga inwestycji, zaangażowania środków publicznych z budżetu miasta, ale takie 100 hektarów, to panowie prezydent i burmistrz pewnie, no właśnie mi przytakują, tutaj powiem głowami, to jest coś niebywałego, prawda? I to jest do tego jeszcze bardzo dobrze skomunikowany teren, ponieważ on się niejako znajduje w widłach głównych tras czy arterii, które omijają Częstochowę, czy biegną wzdłuż Częstochowy. Mam tutaj przede wszystkim na myśli trasę DK1. Nic z tym terenem nie zrobiono. Powstały co prawda w tym roku, roku, ale proszę sobie wyobrazić, że to dopiero po 3 latach od momentu przejęcia władzy przez pana prezydenta z SLD i niejako wymuszone to zostało poprzez działania jednej pani poseł z Platformy Obywatelskiej, wiceminister finansów, pani Izabeli Leszczyny, która podjęła inicjatywę stworzenia w Częstochowie Mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej, podstrefy tej strefy, no to wtedy zaktywizowano działania i postanowiono i władza miasta postanowiła również wytyczyć podstrefę katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej i dzięki temu Częstochowa ma 2 kawałki gruntów, które są właśnie, stanowią te podstrefy specjalnych stref ekonomicznych. Przy czym trzeba powiedzieć jeszcze, że te strefy powstały 3,5 roku od momentu objęcia władzy przez obecnego prezydenta i póki co, to tam jeszcze nic się nie dzieje. Są tylko zapowiedzi, że tam będą inwestycje, że podpisano jakieś listy intencyjne, że są kolejni inwestorzy zainteresowani tymi gruntami. No ale to jest wszystko na razie tylko w warstwie takiej, powiedzmy, deklaratywnej, słownej. Strefy powstały, ale tak jak powiedziałem, na papierze. One nie są dobrze przygotowane, nie są w pełni uzbrojone, w najnowocześniejsze media chociażby. Nie mają również wygodnego układu komunikacyjnego. Ja wiem, jak wyglądają strefy ekonomiczne, jak musi być perfekcyjnie przygotowana inwestycja pod kątem właśnie pozyskania inwestorów. Nic tutaj się nie dzieje. Częstochowa to jest olbrzymia aglomeracja miejska. Ja tylko przypomnę, że to jest miasto, które powierzchnią jest zbliżone do powierzchni Brukseli, więc można sobie wyobrazić, jak rozległy jest to teren. To jest miasto, które liczy w tej chwili około ponad 200, według oficjalnych statystyk, ponad 200 tysięcy mieszkańców, a kiedyś liczyło prawie 270 tysięcy mieszkańców. Miasto, w którym najpierw padł przemysł na początku lat 90. przemysł włókienniczy, który stanowił jakby jeden z głównych filarów, a teraz praktycznie zamiera już przemysł hutniczy, ponieważ Huta Częstochowa, która niegdyś zatrudniała ponad 13 tysięcy pracowników, dzisiaj zatrudnia nieco ponad 1000. I zapowiada kolejne zwolnienie, także praktycznie Huty Częstochowa za chwilę nie będzie, jeżeli dalej będzie tak wyglądała polityka właściciela, czyli właściciela ukraińskiego i rosyjskiego. Ukraińskiego z większościowym udziałowcem rosyjskim, o tak powiem. Trzeba zatem szukać jakiejś alternatywy, trzeba zatem tworzyć jakby inne szanse dla tego miasta, bo za chwilę Częstochowa będzie miastem, owszem, w centrum bardzo ładnym, pięknym, reprezentacyjnie i wspaniale wyglądają aleje Najświętszej Marii Panny, czyli ta główna arteria Częstochowy prowadząca na Jasną Górę, która stanowi centrum tego miasta. Natomiast one są coraz bardziej poza sezonem pielgrzymkowym miejscem opustoszałym, w którym nic się nie dzieje, które zioną chłodem i pustką i które za chwilę nie będą miały praktycznie kogo, jeżeli chodzi o mieszkańców, tam podejmować, obsługiwać, ponieważ no, mieszkańcy po prostu, w tym szczególnie młodzi, wyjeżdżają. Trzeba po prostu ratować Częstochowę i podjąć te wysiłki od zaraz.
Pan Wojciech Kudylski, prezydent Siedlec. Panie prezydencie, jakie dalsze plany, jakie dalsze perspektywy dla Siedlec? Co wymaga jeszcze naprawienia, co trzeba zrobić?
Ja nawiążę do wypowiedzi mojego kolegi z Częstochowy. Dla wielu Polaków to jest niezrozumiałe, bo wielu z nas chciałoby przy Jasnej Górze w Częstochowie spędzać jak najwięcej czasu. A jeśli słyszę o tym, że częstochowianie opuszczają to piękne i cenne dla całego naszego narodu miejsce, to ja tego nie potrafię zrozumieć i życzę koledze, żeby wygrał te wybory i zmienił tą sytuację. Natomiast jeśli chodzi o Siedlce, to my jesteśmy takim średnim miastem. Mamy założenie, żeby w niedługim czasie być miastem 100-tysięcznym, co da nam status dużego miasta. I myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Toczymy rozmowy. W tej chwili to jakby tutaj kampania troszkę przyhamowała te rozmowy, ale z gminą Siedlce po to, żeby połączyć nas w jedną aglomerację, bo gmina Siedlce jest jakby takim wianuszkiem wokół naszego miasta, korzysta ze wszystkich mediów miasta, no a nie ma wcale podatków mniejszych jak w mieście, no a jest tak troszkę odrębna, ale myślę, że czas pokaże, że właśnie i nasi bracia z gminy Siedlce przekonają się, że duży może więcej. Natomiast chciałbym tutaj jeszcze też dodać, że w Siedlcach znajdują doskonałe warunki do rozwoju nasi rodzimi, siedleccy, polscy biznesmeni. Praktycznie specjalna strefa ekonomiczna to została przez nich wykupiona. W ostatnim czasie idą działki w tej właśnie specjalnej strefie ekonomicznej na przetargach jak świeże bułeczki i to kupują je duże lokalne firmy. Mogę tutaj wymienić, przecież to jest powszechnie wiadomo, Bozament, to duża firma, która polska, która chce zainwestować w naszym mieście, firma Asaj. Dalej ostatnio przetarg na zakup przy obwodnicy miasta w specjalnej strefie ekonomicznej przez też jedną z firm. Także myślę, że to wszystko to są tworzone miejsca pracy i co więcej ludzie doceniają to, że miasto stwarza no, bardzo korzystne warunki do tego typu inwestycji. W ostatnich latach powstała piękna galeria handlowa 46 tysięcy metrów kwadratowych i ona też ubogaca nasze miasto, bo jeśli nie w Siedlcach, to powstałaby za chwilę gdzieś poza granicami Siedlec. Myślę, że to podnosi rangę naszego miasta. Buduje się piękny gmach Sądu Okręgowego właśnie dlatego, że stajemy się coraz bardziej ośrodkiem ponadlokalnym dla nie tylko dla naszego powiatu, ale i dla całego regionu tutaj Polski Wschodniej pomiędzy Białymstokiem a Lublinem. Bardzo ważna jest właśnie komunikacja i dla tych około 4 tysięcy mieszkańców, którzy jeżdżą do pracy do Warszawy, a to oni płacą podatki w naszym mieście, chcemy stworzyć jak najdogodniejsze warunki. Mamy piękny teren vis-a-vis dworca kolejowego i tam chcemy stworzyć centrum przesiadkowe. Wielopoziomowy parking, w którym każdy, kto zechce pojechać do Warszawy, czy przyjechać do Siedlec, bo ja oceniam, że taka sama ilość osób przyjeżdża codziennie do pracy do Siedlec. Chcemy stworzyć warunki, że zostawisz bezpiecznie samochód na parkingu i pojedziesz wygodną koleją 90 km w granicach jednej godziny do Warszawy Śródmieście. I myślę, że siedleccy biznesmeni czy polscy biznesmeni temat pochwycą i w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w tym samym miejscu powstanie obok tego parkingu no myślę, że porządny hotel czy też centrum handlowo-wystawiennicze. Buduje się w tej chwili cała jest przebudowa stacji Siedlce. Są w budowie dwa tunele, które komunikują się z tym miejscem i myślę, że to da jakby wielkie otwarcie miasta na drugą jego część, przez którą też będzie przebiegała obwodnica miasta z kierunku północnego na południe. To jest wszystko bardzo ważne, bo w ostatnim czasie zostało wybudowanych w naszym mieście 40 km nowych dróg, nowych ulic, które doskonale służą mieszkańcom naszego miasta i regionu. No i cały czas liczymy, że te około tam setki jeszcze nowiutkich mieszkań komunalnych spowoduje, że młodzi ludzie, młode małżeństwa zostaną w naszym mieście i będą je ubogacali.
To program dla Siedlec. Jakie plany dla Kłodzka, panie burmistrzu?
Plany takie, jakie potrzeby mieszkańców po tych zapóźnieniach infrastrukturalnych, które musieliśmy dokonać, które musieliśmy przejść, tym bardziej, że no była to jedyna okazja wykorzystania środków unijnych. W mojej opinii ten okres finansowania poprzedni i następny, który się zbliża, który jest przed nami, to taki spóźniony plan Marshalla, który ominął Polskę, jak wszyscy z historii wiemy. My nie otrzymaliśmy żadnych środków z zewnątrz. Mało tego, musieliśmy wiele naszych sił i środków przekazywać na wschód, będąc pod wschodnim pod wschodnim dyktatem. Także musimy wykorzystać te środki, które przychodzą do nas, bo jest to wreszcie jakaś oznaka sprawiedliwości dziejowej i musimy ją wykorzystać. Skądkolwiek, jakkolwiek myślelibyśmy o Unii Europejskiej, to te środki trzeba ku dobru Polski wykorzystać. Ale teraz mieszkańcy Kłodzka potrzebują miejsc pracy i priorytet na moją następną kadencję, jeśli tak zdecydują wyborcy, to miejsca pracy. Chcę powiedzieć to, o czym mówi pan prezydent Siedlec i podziwiam i gratuluję kierowanie tej pomocy w kierunku rodzimych przedsiębiorców. W Kłodzku to rodzimi przedsiębiorcy dają te miejsca pracy. Prężnie rozwijająca się firma Poliamid, garażowa, rodzinna, zaczynał ojciec i syn. Dziś zatrudniają 40 osób, w tej chwili chcą inwestować 20 milionów złotych i zatrudnić stan do prawie 100 osób. Wysyłają swoje produkty do Kuwejtu, do Emiratów Arabskich, do wielu miejsc na świecie. Garażowa firma z Kłodzka. I chcemy tym programem wsparcia podatku od nieruchomości, a więc obniżania podatków od nieruchomości tym, którzy inwestują, wspierać właśnie te firmy. Krzesła Select Comfort, wysyłka na zachód z kolei, wspaniałych, tanich, dobrych, polskich mebli. Taki ewenement trochę w Kłodzku, ale z którego jesteśmy bardzo dumni. W tym roku powstała, dosłownie dwa tygodnie temu erygowaliśmy akt powstania Wyższej Szkoły Medycznej. Małe miasto, 30-tysięczne, a będzie miało, czy już ma od października Wyższą Szkołę Medyczną. I to dzięki kłodzkim przedsiębiorcom, dzięki pani dyrektor, która potrafiła od szkoły średniej przez studium dziś założyć szkołę, która daje również miejsca pracy. To jest wyjątkowe. Po likwidacji w gruncie rzeczy szkolnictwa zawodowego w Polsce takie inicjatywy są naprawdę cenne i trzeba przysłuchiwać się temu, co jest potrzebne i szkolić ludzi, kształcić ludzi w tych kierunkach, którzy znajdą miejsca pracy w zakładach lub będą mogli sami tworzyć miejsca pracy. Taka dobra informacja z ostatnich dni. Jedna z firm, już nie będę wymieniał, zachodnich wprawdzie, ale będzie potrzebowała pracowników. W Kłodzku na pewno około 300 osób znajdzie dodatkową pracę. A więc praca, praca i praca to jest mój plan na najbliższe 4 lata.
Dziękuję serdecznie. Pan Artur Warzocha, proszę pana, jeżeli uda zdobyć się fotele miasta Częstochowy, fotele prezydenta, co najważniejsze, co niecierpiące zwłoki, co trzeba rozpocząć, aby zmienić Częstochowę?
Od pierwszego dnia podejmiemy wielkie wysiłki, żeby wdrożyć w życie nasz program, a program przygotowaliśmy wspólnymi siłami całej koalicji, która wystartowała, ugrupowań prawicowych, konserwatywnych, która wystartowała pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości i która popierała moją kandydaturę na prezydenta miasta Częstochowy. Ten program w połowie swojej objętości dotyczy przede wszystkim działań gospodarczych i prorozwojowych. Wskazuje również Częstochowę jako lidera regionu północnego województwa śląskiego. Daje pewne recepty na to, żeby zatrzymać w Częstochowie odpływ mieszkańców, tym samym odpływ elit częstochowskich, które są w ten sposób wypłukiwane, i młodych ludzi, którzy masowo opuszczają w tej chwili nasze miasto. Stawia również na rozwój szkolnictwa wyższego i na poprawę edukacji na poziomie gimnazjalnym, podstawowym, gimnazjalnym i średnim. Jak również dba o to, żeby rozwijał się nadal i utrzymywał, czy dotyczy tego, żeby przywrócić dawny blask częstochowskiemu sportowi, ponieważ wiele dyscyplin, takich flagowych dyscyplin ukochanych przez Częstochowian jak żużel, zresztą też ukochany przez Torunian, prawda? Piłka nożna i piłka siatkowa wróciły na ten swój najwyższy poziom i do swoich dawnych lat świetności. Jak również w sferze kultury. My jesteśmy doskonałą marką kulturalną na mapie Polski, na mapie świata. Niestety obecne władze jakby tego waloru nie dostrzegają. Bardziej położyły nacisk na to, żeby dostarczyć mieszkańcom Częstochowy więcej rozrywki, czyli takiej kultury kultury na poziomie, powiedzmy, popularnym, na poziomie rozrywki po to, żeby częstochowianie mogli się bawić, co pewnie też jest potrzebne, niewątpliwie. Natomiast też trzeba dbać o te wysokie marki na kulturalnej mapie miasta, że tak się wyrażę, i dbać o nie, pielęgnować je i rozwijać. I teraz tak, odnosząc się już do samych konkretów. Jeżeli chodzi o działania gospodarcze czy progospodarcze, no to oczywiście trzeba przede wszystkim podjąć dialog z przedsiębiorcami, którzy działają na terenie miasta, zapytać, jakie są ich podstawowe problemy, a z tego, co oni sygnalizują, to do tych najwyższych, największych należą wysokie, czy zła polityka podatkowa. Wysokie podatki dla przedsiębiorców, wysokie podatki od nieruchomości, wysokie podatki za rejestrowanie pojazdów. Wysokie podatki dotyczą również przeciętnych mieszkańców Częstochowy. Na przykład mieszkańcy tych dzielnic zlokalizowanych w centrum płacą olbrzymie pieniądze za to, że ich mieszkania znajdują się w strefie płatnego parkowania i muszą wykupywać specjalne abonamenty, więc i ponosić dodatkowe koszty, więc to jest jakby takie piętnowanie, stygmatyzowanie tych mieszkańców, do tego obciążanie ich dość poważnymi kosztami. Nie każdego na to stać oczywiście. Więc trzeba tutaj się temu przyjrzeć, trzeba zrobić wszystko, żeby znaleźć jakiś zdrowy balans, jakiś taki środek, złoty środek na to, żeby nie obciążać dodatkowo mieszkańców. Trzeba w ogóle zmienić jakby myślenie wobec mieszkańców, no bo jeżeli czasami jest tak, mamy do czynienia z taką sytuacją, może nawet nie czasami, tylko to jest taka tendencja już wieloletnia, że państwo bardzo chętnie przerzuca na samorządy swoje dodatkowe jakby obowiązki i w ślad za tym nie idą pieniądze. I niektóre samorządy, w tym niestety między innymi samorząd częstochowski, zachowuje się tak, że tych pieniędzy szuka u podatników lokalnych, czyli u mieszkańców, obciążając ich w tej maksymalnej wysokości opłatami i podatkami lokalnymi. Takie myślenie trzeba zmienić, bo uważam, że o wiele lepiej, czy o wiele skuteczniej ściąga się te podatki, czy też one wpływają, te środki z tych podatków do miejskiej kasy, wtedy, kiedy one są na przystępnym poziomie dla mieszkańców. Jeżeli mówimy o tym, że chcemy zwalczać bezrobocie, to trzeba się również zastanowić nad tym, za chwilę przejdę może do tego zagadnienia, które dotyczy pozyskiwania inwestorów zewnętrznych, którzy by przyjeżdżali do Częstochowy i tworzyli miejsca pracy, ale trzeba się też zastanowić nad tym, jak ulżyć tym bezrobotnym, osobom bezrobotnym. Na przykład można, żeby ich aktywizować do takiego, powiedzmy, no, konstruktywnego poszukiwania pracy, na przykład można by pomyśleć o tym, czy czasem nie ufundować im na ten czas poszukiwania pracy w odpowiednich godzinach ulg, czy specjalnych ulg na poruszanie się środkami komunikacji miejskiej, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś nie ma stałych dochodów, no to i autentycznie nie pracuje, nie podejmuje pracy na czarno, tylko rzeczywiście poszukuje, ma czas na to, żeby poszukiwać pracy, to być może należałoby mu to, samorząd powinien mu w tym jakoś pomóc. To są takie pomysły, powiedzmy, które się też nasuwają na podstawie analizy sytuacji, na podstawie również moich rozmów z mieszkańcami Częstochowy. Chciałem również powiedzieć, że niezwykle istotną rzeczą jest to, żeby w Częstochowie pojawił się poważny kapitał. Mam tutaj na myśli inwestorów z zewnątrz, którzy poprzez to, że przybędą do Częstochowy, spowodują, że siła nabywcza częstochowian, częstochowskich rodzin się zwiększy. Czyli trzeba ich przede wszystkim, czyli rozwijać trzeba istniejące dzisiaj obecnie strefy ekonomiczne, wymieniłem je wcześniej, są już takie strefy utworzone, a do tego wszystkiego jeszcze trzeba stworzyć inne, nowe strefy aktywności gospodarczej, bo tak jak wcześniej to powiedziałem, Częstochowa ma pod tym względem olbrzymi potencjał w granicach swojego miasta. Trzeba tylko odpowiednio oprzyrządować ten pod kątem prawnym i infrastrukturalnym ten potencjał, czyli tereny inwestycyjne. Ponadto trzeba pomyśleć nad tym, jak skomunikować te tereny. Pragnę tutaj przypomnieć, że niedługo Częstochowa znajdzie się niejako w widłach dwóch ważnych arterii komunikacyjnych, przede wszystkim tej istniejącej trasy DK1, czyli popularnej Gierkówki, którą wszyscy w Polsce znają, która przecina miasto niejako na pół, przebiegnie w granicach miasta, a od strony północno-zachodniej wraz z obwodnicą będzie nas omijać i otaczać zarazem niebawem kolejny odcinek autostrady A1. Zatem trzeba myśleć o tym, jak wykorzystać ten atut, bo to jest olbrzymi atut, te szlaki komunikacyjne, które wymieniłem, i w tych miejscach lokalizować na przykład strefę aktywności gospodarczej pod kątem logistycznym na przykład, bo aż samo się prosi, że tak to ujmę, właśnie lokalizowanie w tych okolicach takiej strefy. Na południu natomiast, ze względu na to, że tam mamy miejsce i tereny hutnicze czy pohutnicze, można by było lokalizować strefę, w której znalazłby swoje miejsce przemysł energetyczny. Ze względu na to, że to jest bardzo dobrze infrastrukturalnie i że tak powiem, dobrze osieciowane są te tereny. Tam są sieci przesyłowe tych najważniejszych nośników energii i tam właśnie powinno się to znaleźć. Poza tym należałoby pomyśleć też, żeby komunikacyjnie połączyć trasę DK1 z autostradą A1, połączyć na przykład drogą ekspresową i tym samym wytycza się kolejny teren inwestycyjny, prawda? Bo wokół takiej drogi również będą mogły się lokalizować zakłady przemysłowe. Także pomysłów jest mnóstwo, tylko trzeba po prostu przystąpić do ich realizacji. Nie wolno się ociągać, nie wolno sobie pozwalać na to, że przez 3 lata kompletnie nic się w tym zakresie nie robi, albo się robi niewiele, ponieważ cenny jest tutaj czas. No, przez te 3 lata z Częstochowy wyjechało ponad 15 tysięcy ludzi, w tym przede wszystkim młodych ludzi. Z zazdrością patrzę tutaj na pana prezydenta Siedlec, który mówi, że Siedlce są takim miastem, w którym przybywa mieszkańców. W Częstochowie ubywa tych mieszkańców niestety, ponieważ warunki ich życia są dla nich nieodpowiednie. Nie ma pracy, nie ma mieszkań. No też tutaj słucham o tych mieszkaniach komunalnych i o tej setce mieszkań komunalnych oddanych w Siedlcach ostatnim razem.
240. Albo 333.
No proszę bardzo, to Częstochowa nawet nie ma się tutaj czym pochwalić w tym aspekcie, wziąwszy pod uwagę potencjał, wielkość tego miasta pod względem ludnościowym. Także, no i trzeba robić wszystko, żeby Częstochowa miała nie tylko reprezentacyjne centrum, bo to ważne, że ma reprezentacyjne i ładne centrum, chociaż na ten temat też w samej Częstochowie trwają dyskusje, czy ono jest ładne, czy nie, i czy nie mogłoby być nieco inaczej zaaranżowane, no ale to już jest powiedzmy temat przeszły, ponieważ to jest już inwestycja zrealizowana, ale żeby oprócz tego centrum było również przyjemnie przebywać, mieszkać, chodzić, jeździć w innych dzielnicach naszego miasta, a tak jak powiedziałem, jest to olbrzymie, rozległe miasto z wieloma ulicami, które posiada ponad 650 kilometrów dróg, którymi się trzeba zająć i które powinny mieć odpowiedni poziom jako drogi publiczne i odpowiednio wyglądać.
Wojciech Kudelski, prezydent Siedlec. Panie prezydencie, warto wspomnieć tylko o walorach turystycznych miejscowości, które są reprezentowane przez panów. To także taki sygnał, jednocześnie zaproszenie pokazujące, że te miejscowości są otwarte na przybywających turystów, bo są po prostu piękne i atrakcyjne.
Wchodząc w czas kampanii, już w poprzednich kadencjach, mieliśmy takie piękne hasło, że Siedlce otwartą bramą dla turystyki w Dolinę Bugu. Myślę, że warto do Siedlec przyjechać chociażby, żeby podziwiać i pomodlić się przed obrazem ekstaza świętego Franciszka w naszym muzeum diecezjalnym, żeby zobaczyć inne zbiory tego muzeum, jak i muzeum regionalnego, żeby zobaczyć miejsca, w których rozgrywały się właściwie najważniejsze bitwy w historii naszego narodu o niepodległość, żeby zobaczyć miejsca kaźni unitów podlaskich, żeby po prostu przepłynąć się piękną rzeką Bug, bo mieszkańcy Doliny Bugu odwrócili się twarzą do rzeki i w lato po rzece w ciszy, w spokoju pływają tratwy, małe stateczki, spływy kajakowe od granicy w Niemirowie aż praktycznie po Zegrze. I myślę, że to jest bardzo ważna atrakcja. Poza tym proszę Państwa, gospodarstwa agroturystyczne, dobra sieć hoteli, to wszystkie smaki, które przechowane zostały od naszych przodków do naszych czasów. No wyobraźcie sobie kiszkę ziemniaczaną, czy różne inne przetwory z ziemniaków. No, to przyciąga do nas turystów i myślę, że to jest bardzo blisko od Warszawy, dobre połączenia. Myślę, że też tutaj trzeba powiedzieć o współpracy, jaką chcielibyśmy mieć z największą aglomeracją, jaką jest Warszawa. Ja ciągle po wakacjach słyszę, czytam w prasie warszawskiej o tym, że 50% młodzieży znowu nigdzie nie wyjechało na wakacje, a my mamy konkretną ofertę. Proponujemy wam, że przyjmiemy wasze dzieci na 2 tygodnie do naszych ośrodków, do szkół, które mogą być doskonałą bazą wypoczynkową dla dzieci, a wy weźcie na 2 tygodnie nasze dzieciaki do Warszawy i to będzie dla nich olbrzymia atrakcja. A zorganizujemy to tak, że na pewno wszyscy będą zadowoleni. Miasto już w tym kierunku bardzo dużo zrobiło, bo kolejny rok 360 dzieci z rodzin najuboższych było dzięki kasie miasta w atrakcyjnych miejscach w całej Polsce. Tydzień gdzieś tam były poza granicami naszego miasta, a tydzień miały zorganizowane wakacje w naszym mieście. Jest to bardzo ważne, bo te dzieci z rodzin, które nie zawsze byłyby w stanie zapłacić pełny koszt pobytu dzieciaków gdzieś tam, do końca życia będą o tym pamiętały. Myślę, że taką atmosferę miasta tworzy odpowiednia, powiedzmy sobie szczerze, koalicja, bo nigdy w naszym mieście jedno ugrupowanie nie rządziło. Zawsze iluś tam mandatów każdemu z tych ugrupowań brakowało. I myślę, że naszego miasta nie stać na to, żeby wyłączyli się z pracy na rzecz miasta i tej społecznej, i politycznej, ludzie z innych opcji. Wszyscy startowaliśmy do wyborów samorządowych. Układ mandatów jest, jaki jest, wszystkim wiadomo, ale bez współpracy wszystkich dla dobra miasta nie zrobimy nic. Dlatego ja z tego miejsca apeluję do moich kolegów ze wszystkich ugrupowań. Dotychczasowa współpraca się bardzo mocno sprawdziła, bo przy koalicji Zgoda i Rozwój, jaką mieliśmy, gdzie była Platforma, Siedleckie Towarzystwo Samorządowe, znalazło się miejsce dla wiceprzewodniczącego Rady z SLD i też duży wkład ten człowiek wniósł do naszego środowiska. Dlatego w tej chwili jesteśmy przed drugą turą wyborów i myślę, że nie dajcie się Państwo zwieść, bo Platforma, działacze Platformy z Mazowsza, z Warszawy, z władz centralnych, jak się między nas nie mieszają, to wszystko jest okej. Ale to władze Mazowsza ustawiły tak te wybory, że wysunęły, rzuciły wszystko na jedną szalę. Na kandydata, na prezydenta Siedlec wysunęły posła z naszej ziemi. No niestety nie udało mu się. Natomiast poszli jakby od drzwi kuchennych, wprowadzając blok bezpartyjny tak zwany. Co to znaczy ten blok bezpartyjny? Blok, który skupi wokół siebie, nie wiem, ludzi niezadowolonych, ale jednocześnie tuż po pierwszej turze pan Sitnik, szef tego bloku, pojechał po wskazówki do pana Halickiego, do szefa Platformy Mazowieckiej. No to daje do myślenia, dlaczego akurat szef bloku bezpartyjnego tuż po pierwszej turze jedzie po wsparcie do szefa Platformy Obywatelskiej w naszym regionie. Także nie dajcie się Państwo zwieść tej bezpartyjności, bo to jest grubymi nićmi szyte.
To Siedlce i pan prezydent Wojciech Kudelski. Przenosimy się także do pięknej Doliny Kłodzkiej.
Tak. Piękna dolina, geograficznie nazwana Kotliną Kłodzką, Ziemią Kłodzką inaczej, jak mówi ksiądz biskup Ignacy Dec, do krainy Pana Boga, bo tak rzeczywiście przed wojną była nazywana ta ziemia. No cóż, obdarzona wieloma walorami przyrodniczymi, wspaniałymi górami stołowymi, bystrzyckimi, sowimi, wszystkich pasm nie wymienię, wspaniałymi trasami turystycznymi, a jednocześnie wyjątkowo mocno nasączona kulturą, tradycją, zabytkami, miejscami godnymi zwiedzania. Dla ciekawostki powiem, że ziemię kłodzką odwiedza rocznie prawie 2 miliony ludzi. Tutaj jest 5 najbardziej znanych w Polsce uzdrowisk, które tworzą jedyne takie skupisko uzdrowisk opartych na wodolecznictwie. A więc centrum lecznictwa, relaksu, wypoczynku, rekreacji. Samo Kłodzko ma do zaoferowania niezwykle wiele. Myślę, że najbardziej znana jest twierdza w Polsce Kłodzka, najlepiej zachowany tego typu obiekt na świecie. Twierdza pochodzi z XVII wieku. Sam król Prus, Fryderyk II, kilkakrotnie Fryderyk Wielki przyjeżdżał tutaj, żeby własnoręcznie opracowywać plany tejże twierdzy. Notabene taka historia, ciekawostka, że budowniczy twierdzy, projektant twierdzy został w niej uwięziony po to, żeby wrogom nie sprzedał planów. A więc twierdza na pewno warta zwiedzenia. Tutaj czekać może na państwa przewodnik w stroju historycznym, który wystrzeli z historycznej broni, który wystrzeli z armaty na państwa życzenie. Piękny widok na całe miasto. Oprócz wspaniałej twierdzy, trasa podziemna, trasa tysiąclecia państwa polskiego, tak ją oficjalnie nazywamy. Trasa licząca prawie kilometr, przebiegająca pod miastem. To taka ciekawostka. Kłodczanie, ponieważ miasto miało bardzo ograniczony obszar rozwoju, rozwijało się w dół, nie wszerz. Było otoczone murami, a więc musiało iść w dół. Jest kilka, a nawet kilkanaście kondygnacji w dół. Ta trasa jest jedną setną ze wszystkich korytarzy, które są pod miastem. Wybrana do zwiedzania dziś daje naprawdę obraz życia miasta średniowiecznego, bardzo dobrze zachowanego. Dziś odnowiona, około 600 tysięcy wydaliśmy na to. Wspaniałe multimedialne projekcje. Kto był w Krakowie pod Sukiennicami w tym multimedialnym muzeum, to przy zachowaniu wszelkich proporcji oczywiście, ale na podobne atrakcje może liczyć w tej trasie turystycznej. Kanał Młynówki zrewitalizowany. Tu czeka na państwa w stroju z epoki również przewoźnik, który gondolami przepłynie się z państwem po mieście i zobaczy to, co pan prezydent Siedlec mówił, perspektywę Kłodzka z innego miejsca. To jest naprawdę fascynujące, zobaczyć miasto od strony rzeki. Nie zawsze patrzeć na rzekę, ale zobaczyć to od strony rzeki, to jest wyjątkowe przeżycie. Trasa nie jest zbyt długa, liczy około 25 minut, ale jest malownicza, fascynująca i piękna. Zapraszamy. Na samej twierdzy zrewitalizowaliśmy takie dzieło obronne, wielką budowlę, to się nazywa Wielki Kleszcz. Wydaliśmy na to ponad 4 miliony złotych, z tego 80% dofinansowała Unia Europejska, również wspaniała muzealna powierzchnia, w której zaaranżowaliśmy pokoje, czy też pokoje to trudno powiedzieć, dla żołnierzy sale, w których żyli, spali, jedli, pełnili swoje obowiązki. Są tam manekiny, które pokazują, jak było kiedyś. Jest również stół operacyjny, na którym nieszczęśnik ma obcinaną nogę. Pokazujemy, jak w czasie wojny dramatycznie wyglądały te sytuacje, ale tak było. I takie clue, takie podsumowanie tego wszystkiego, o czym mówię, bo historia twierdzy jest fascynująca. Mógłbym o niej długo mówić, ale w sierpniu, w drugim lub trzecim tygodniu sierpnia, w drugim lub trzecim weekendzie, trzeba śledzić te informacje, odbywa się bitwa o twierdzę. Jest to rekonstrukcja bitwy napoleońskiej z 1807 roku, kiedy to wojska napoleońskie obległy twierdzę, wojska pruskie dały odpór. Nie wiadomo, jakby się zakończyły losy bitwy, gdyby nie pokój w Tylży, który zakończył te potyczki. W każdym razie co roku w ten weekend spotyka się na polach bitew kilkuset żołnierzy, proszę Państwa. To jest fascynująca armia w strojach z epoki, z Austrii, Francji, Włoch, Białorusi, Litwy, Estonii, no i oczywiście polskie oddziały, również 47. Pruski Pułk Piechoty z Kłodzka, którzy rekonstruują tę bitwę. Jest konnica z Nachodu, wygląda to imponująco. Huk armat, strzały z muszkietów, polegli, ranni, zakonnicy spowiadający przed śmiercią, marketanki, sanitariuszki. To wygląda imponująco. Zapraszamy w sierpniu na tę wspaniałą bitwę.
Dziękuję. Pan Bogusław Szpytma, burmistrz Kłodzka. Już za chwilę telefony także od naszych słuchaczy. Pan Artur Warzocha, Częstochowa, oczywiście duchowa stolica naszej ojczyzny, ale także miasto pięknie ułożone, jeżeli chodzi o położenie geograficzne.
Tak, bo Częstochowa oprócz tego, że ma tę perłę w koronie, jaką jest Jasnogóra, klasztor jasnogórski wraz z otaczającymi ten klasztor parkami, jeszcze leży na terenie Jury krakowsko-częstochowskiej, no, przepięknej, pełnej tajemniczości krainy geograficznej, która potrafi zachwycić serca nie tylko gości z Polski, ale również z zagranicy, bo to jest kraina geograficzna, która jest no, unikatem w skali chyba światowej. Wszyscy, którzy widzieli kiedykolwiek, nawet jeżeli nie byli na terenie Jury krakowsko-częstochowskiej, ale widzieli zdjęcia tych sławnych wapiennych skałek, zamków nazywanych orlimi gniazdami, które nawet ostatnio jest taka tendencja, że są rekonstruowane, tak jak w przypadku zamków Bobo ulicach, no, mogą rzeczywiście być pod wrażeniem. Więc może ten problem jest wart rzeczywiście chwili refleksji, ponieważ trzeba tutaj powiedzieć jedno, że Częstochowę w ciągu roku odwiedza o kilka milionów gości. Są to, mówi się również o, nawet o 5 milionach gości. Są to pielgrzymi, może w pierwszej kolejności, jak również turyści, którzy przyjeżdżają do Częstochowy, ale też są wśród nich tacy, którzy przyjeżdżają, żeby przy okazji zwiedzać Jurę krakowsko-częstochowską. Częstochowską w tej części, która przylega do, jest od strony Częstochowy. Częstochowa, klasztor ojców Paulinów na Jasnej Górze jest świetnie przygotowany do tego, żeby przyjąć pielgrzymów. Jest odpowiednia baza hotelarsko-gastronomiczna, jak również usługowa, czy handlowo-usługowa, która oferuje praktycznie wszystko to, co potrzebne jest pielgrzymowi. Ja oczywiście już tutaj nie wspominam o tym, że przede wszystkim każdy z pielgrzymów, którzy przybywają na Jasną Górę, ma możliwość, bo po to przecież przybywają na Jasną Górę pielgrzymi, żeby w pierwszej kolejności jakby zaspokoić te swoje potrzeby natury duchowej, czyli przeżyć to wielkie misterium na Jasnej Górze w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej przed cudownym obrazem. To też jest również tam bardzo dobrze zorganizowane, bo jest wytyczony jakby cały szlak, cały ruch, który jest to, ta organizacja tego ruchu widoczna również dla każdego z zewnątrz, który przybywa. To jest wszystko oczywiście perfekcyjnie przygotowane przez ojców Paulinów i teraz jest pytanie, jak wykorzystać obecność pielgrzymów, bo trzeba sobie też powiedzieć, że przez całe lata, a nawet całe dziesięciolecia widać bardzo wyraźną tendencję zmiany, przepraszam za takie techniczne określenie, jakby profilu tego pielgrzyma częstochowskiego. My pamiętamy, mamy zakodowany gdzieś głęboko w podświadomości taki oto jakby typ pielgrzyma, który przybywa na Jasną Górę. Bardzo często jest to człowiek no, niezbyt zamożny, który jest w Częstochowie przez parę godzin, przybywa na Jasnej Górze, ma ze sobą termos, kanapkę, jakąś tam, prawda, wodę mineralną do popicia i który po pobycie na Jasnej Górze zmierza do, nie wiem, swojego autokaru, czy idzie na dworzec i odjeżdża z Częstochowy. I taka wizyta zazwyczaj trwała jeden dzień. Dzisiaj, nawet patrząc na to, jak coraz większą powierzchnię zajmują samochody na parkingu pod Jasnogórskim, jak bardzo obłożone jest miejsce noclegowe dla pielgrzymów, czyli Dom Pielgrzyma i okoliczne hotele, patrząc również na to, jakimi samochodami do Częstochowy przyjeżdżają pielgrzymi, patrząc również na pewien ruch, na wzmożony ruch lotniczy, to znaczy są tacy pielgrzymi, którzy przybywają samolotami do Pyrzowic i stamtąd dopiero przybywają na Jasną Górę, widać, że ten profil pielgrzyma się zmienia, że jest to często już osoba coraz bardziej majętna i być może również taka, która oprócz zwiedzenia samej Jasnej Góry chętnie pozostałaby w Częstochowie i w okolicy Częstochowy, no ale jak to zrobić? No muszą być też przygotowane jakieś oferty dla takiego pielgrzyma. Ale nikt inny tego nie zrobi, bo bardzo często jest wysuwany taki niesłuszny zarzut wobec na przykład klasztoru na Jasnej Górze Ojców Paulinów, że oni niejako zabierają tego turystę czy tego pielgrzyma, jakby zawłaszczają, i bo ten pielgrzym zostaje tylko na Jasnej Górze i on już Częstochowy nie widzi, dlatego że ta Jasna Góra mu oferuje wszystko. Ja uważam, że to miasto powinno, właśnie samorząd miejski powinno przygotować jakąś ofertę dla tego pielgrzyma, atrakcję i zrobić wszystko, żeby zmusić tego pielgrzyma, w cudzysłowie oczywiście zmusić, do pozostania w Częstochowie dłużej niż jeden dzień. I słucham tego, co mówią tutaj moi koledzy, pan prezydent i pan burmistrz, i widzę, że zagłębie pomysłów jest nieprzebrane, że można na różne sposoby przygotować atrakcje. Również skoro można to z całym szacunkiem oczywiście przygotować i wydobyć z historii miasta znacznie mniejszego niż Częstochowa, takiego jak Kłodzko czy Siedlce, ciekawe pomysły na to, żeby, prawda, te atrakcje przygotować dla turystów i ich przyciągać i zachęcać do tego, żeby oni przybywali nawet z odległych zakątków Polski, no to co dopiero w takiej Częstochowie, prawda? W Częstochowie, która może przygotować, nie wiem, olbrzymie widowiska multimedialne. I to właśnie powinno zrobić miasto, obrazujące historię Jasnej Góry, powstania, napadu na Jasną Górę przez właśnie przez Hunów. Czy na przykład oblężenia Jasnej Góry, to też jest przecież widowisko, które można by było spokojnie odtwarzać, na przykład w formie multimedialnej. Można również w kooperacji z klasztorem przygotować, nie wiem, jakiś pomysł dotyczący wystawy różnych zbiorów, które znajdują się na Jasnej Górze. Ja tu wcale nie myślę o tych zbiorach, które oglądamy w Muzeum 600-lecia czy w Skarbcu Jasnogórskim, tylko tych zbiorów, które co roku są przynoszone przez pielgrzymów, na przykład przy okazji pielgrzymki rolników, czyli dożynek jasnogórskich, są przynoszone przez każdą pielgrzymkę rolników zmierzającą do Częstochowy przepiękne wieńce dożynkowe, które również biorą udział w konkursie, które potem są na przykład zabierane. Ostatnio tak jest, że są zabierane. Kiedyś były pozostawiane na Jasnej Górze, ale z tego, co słyszałem ostatnio, to Jasna Góra wręcz prosi rolników, żeby zabrać, ponieważ na Jasnej Górze już nie ma miejsca, żeby składować tego typu wota, no bo to jest też jakieś wotą, prawda? Więc można by było zatrzymać te wieńce i je przedstawiać, nie wiem, w jakimś specjalnym pawilonie wystawienniczym przez cały rok. Można przeróżne inne pomysły dotyczące samego miasta Częstochowy i kooperacji właśnie w tym zakresie, powiedzmy, niespodzianek turystycznych czy innego rodzaju widowisk właśnie dla gości odwiedzających w Częstochowę przygotować. No ja nie mówię o tym, co się dzieje jakby wokół, czyli w gminach, szczególnie tych gminach, które są zlokalizowane na terenie Jury krakowsko-częstochowskiej, ale nie tylko. Powiem tak, że istnieje taka organizacja, która się nazywa Klub Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Regionu Częstochowskiego. Liderem tego jest oczywiście miasto na prawach powiatu, czyli Częstochowa. I tak już się utarło, że zawsze prezydenta miasta Częstochowy wybiera się na jakby przewodniczącego tego gremium. Były czasy, kiedy to gremium się spotykało regularnie i wypracowywało bardzo ciekawe pomysły dotyczące promocji, na przykład promocji regionu, albo współdziałania w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla regionu częstochowskiego. Z tego, co mi ostatnio mówił jeden z uczestników tego gremium, czyli jeden z, powiedzmy, z wójtów gmin częstochowskich, że tak je nazwę, czy około częstochowskich, to podobno od 4 lat, odkąd został wybrany przewodniczącym pan Krzysztof Matyjaszczyk, to gremium się ani razu nie spotkało. To znaczy Częstochowa jakby wysyła taki sygnał do ościennych gmin i powiatów, że nie bardzo jej zależy na tym, żeby podejmowała jakby na swoje barki ciężar takiego lidera tego regionu czy subregionu. To jest bardzo złe działanie, dlatego że ja uważam, że właśnie Częstochowa powinna być tym motorem, jest naturalnym liderem i powinna dbać o tą swoją pozycję. Mało tego, powinna w swoich działaniach wykraczać nawet poza granice administracyjne województwa śląskiego, ponieważ jest naturalne ciążenie terenów znajdujących się dzisiaj poza województwem śląskim, ale historycznie związanych z ziemią częstochowską, na przykład Radomska, na przykład Wielunia, na przykład Praszki, która znajduje się w województwie opolskim dzisiaj. I z tego, co słyszałem, to sygnały stamtąd napływają takie, że wcale nie jest zadowolona z tego układu administracyjnego. Po prostu niewykorzystane szanse. Czyli podsumowując, walorów multum, wykorzystania szans w tym zakresie niewiele.
Wpływ samorządu na życie mieszkańców. W studiu Radia Maryja pan Wojciech Kudelski, prezydent Siedlec, pan Bogusław Szpytma, burmistrz Kłodzka i pan Artur Warzocha, radny sejmiku województwa śląskiego. Panowie w drugiej turze wyborów samorządowych ubiegać się będą o urząd prezydentów albo burmistrza swoich miejscowości. Zapraszam gorąco do telefonowania i współtworzenia rozmów niedokończonych. Telefony do naszego studia dla Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 655 23 33. I 655 23 66, kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki i Kanady 011 48 56.
A w nim mamo, twoje ręce kroją chleb, dają znak, żebym wrócił jak najprędzej. A ja tam, mamo, tam, gdzie już bliżej, nieźle dalej, zanim sen minie ten, jeszcze mamo mleka nalej. Jeszcze raz przytul mnie i serdecznie daj przez drogę, zanim dzień spłoszy sen. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Błaga cię, nie ciegi, 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 ciegi. Śniłem sen, piękny sen, miałem w nim tak mało lat. Barwny sen, dobry sen, a w nim mój dziecięcy świat. Stary dom w sadzie stał, tak się tulił do jabłoni. Byłaś ty, mamo, ta. I pytałaś, synu, dokąd gonisz? Ja tam, mamo, tam, gdzie już bliżej, nieźle dalej, zanim sen minie ten. Jeszcze, mamo, mleka nalej, jeszcze raz przytul mnie i serdeczną daj przez drogę, zanim dzień spłoszy sen. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Łaga ciegi, 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 łaga ciegi, 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 ciegi. A ja
tam, mamo, tam, gdzie już bliżej niż dalej, zanim sen minie ten. Jeszcze mamo mleka nalej, jeszcze raz przytul mnie i serdeczną daj przyzdrowie, zanim dzień skończy sen. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Pójdę, mamo, w dalszą drogę.
40 minut po godzinie 22. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Dzień Boże, ja właśnie kolację. Nie wiem, jaki temat jest.
O, to przepraszam najmocniej. Temat jest bardzo konkretny, więc nie o wszystkim, nie o niczym. Wpływ samorządów na życie mieszkańców. Dzisiaj w studiu Radia Maryja w sposób szczególny rozmawiamy z panem Wojciechem Kudelskim, prezydentem Siedlec, Bogusławem Szpytmą, burmistrzem Kłodzka i panem Arturem Warzochą, radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, kandydatem do fotela prezydenta miasta Częstochowy. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
No, szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Częstochowa się kłania.
Jak pan na imię?
Franciszek.
Witam, panie Franciszku, i bardzo proszę.
Bardzo się cieszę, że możemy słuchać pana Artura Warzochę ze studia Radia Maryja z Torunia, bo w Częstochowie raczej nie ma szans na żadne inne możliwości. Natomiast co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że ten człowiek dostrzega rolę klasztoru i rolę stolicy duchowej, za którą powinna również pójść ta rola, może nie tyle gospodarcza, ale tego emanowania, tego samorządu, bo przecież no w końcu ta Częstochowa w Polsce jest bardzo znana. A obserwujemy, co się dzieje, że nawet w tych, powiedzmy sobie, publikatorach o drugiej turze w Częstochowie oficjalnie się nie mówi. W związku z tym, no, kto może, powinien się, wszystkie ręce na pokład, bo możliwości są ogromne. Możliwości są ogromne, a co ten człowiek prezentuje i o czym mówi, to jest to, czego w Częstochowie od lat brakuje. Wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy, panie Franciszku. Panie Arturze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za ten głos. Ja spotykam się regularnie ze swoimi wyborcami na różnego rodzaju spotkaniach takich organizowanych, na debatach, których niestety obecny prezydent zdaje się unikać, bo na 5 debat, które się odbywały, ja go widziałem tylko na 2. Zobaczymy, jest przygotowywana jeszcze jedna debata i czy on tam się pojawi, bo na razie z tego, co słyszałem, nie potwierdził swojego udziału. No, jest pewien problem z panem prezydentem obecnym, że no, wystarczy, kiedy się mówi o jego, w cudzysłowie, dokonaniach prawdę, no to on to odbiera jako atak i zaczyna jego na przykład otoczenie no, atakować niejako stosując chwyty poniżej pasa, no bo na przykład powstały różnego rodzaju jakieś złośliwe profile na Facebooku, których zadaniem jest oczernianie mojej osoby i tak dalej. Ale to jest nieważne, bo to jest po prostu taki koloryt kampanii wyborczej. Powiem tak, że rzeczywiście obecnej ekipie brakuje takiego spojrzenia gospodarskiego. Ja staram się tego przede wszystkim trzymać. Nie interesują mnie podziały polityczne, ani to, co komu tam w duszy gra. Istotne jest to, żeby działać na rzecz dobra wspólnoty lokalnej i na rzecz dobra naszego kochanego miasta, jakim jest Częstochowa.
Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże,
jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Eliasz z Kłodzka.
Witam serdecznie i pozdrawiam. Bardzo proszę wyłączyć radioodbiornik, bo on nam będzie przeszkadzał i proszę rozpocząć wypowiedź.
Dobrze, szczęść Boże. Mam pytanie do pana burmistrza Bogusława Szpytmy, dzwonię z Kłodzka. Chciałem się zapytać.
Tak, panie Eliaszu, proszę kontynuować, bo ja słyszę, że pan radia nie wyłączył, a to nam bardzo utrudnia. Radioodbiornik musi być całkowicie wyłączony, bo system satelitarny dokonuje pewnego opóźnienia w przesyle sygnału i my słyszymy się od razu w słuchawce telefonu, a dopiero później ten nasz głos dociera do radioodbiornika. Czyli pytanie do pana burmistrza. Bardzo proszę.
Chciałem się zapytać, co w związku z młynem, który, gdzie zostało wyrzuconych z pracy 27 osób. I chciałem się dowiedzieć, jak wygląda sprawa odnośnie teleetatów w Urzędzie Pracy, gdzie między innymi jest zatrudniona żona pana posła Dąbrowskiego, której w Urzędzie Miasta, z tego co mi wiadomo, już od dawna w pracy nie było widać. I chciałem się dowiedzieć, na czym te teleetaty polegają.
Dziękuję serdecznie. Coś na ten temat, panie burmistrzu?
Bóg zapłać za pytania. Proszę państwa, ja wrócę do pierwszej części spotkania, jeszcze w telewizji Trwam. I zacznę trochę od takiej ogólnej uwagi. Takim dużym nieszczęściem polskiej prawicy, ludzi stojącej po prawej stronie sceny politycznej, jest to, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać, że się rozczłonkowujemy, że dzielimy się, atakujemy się, bo trochę tak odbieram te głosy. Poprzednia wypowiedź i ta moim zdaniem spowodowana jest tym, że jedna z organizacji prawicowych wystawiła swojego kandydata i ma silną taką grupę ta osoba i ja szanuję tę osobę naprawdę bardzo mocno. Gratuluję wyniku, ale gdybyśmy się nie dzielili, gdybyśmy nie szukali u siebie tylko błędów, tylko powiedzieli wprost, szczerze, panie burmistrzu, to jest nie tak, może tak, nikt nie przychodzi. A teraz gorycz porażki, wypadnięcia z pierwszej tury, myślę, że też owocuje takimi zachowaniami. Ale wracam do pytania, żeby być konkretnym. Ja nie odpowiadam za Urząd Pracy, o którym pan mówi, a więc ma pan jakieś niesprawdzone informacje. Urząd Pracy jest instytucją powiatową, nie moją, a więc nie bardzo wiem, o czym pan mówi. Jeśli chodzi o młyn, nie ma nic wspólnego zamknięcie młyna z działalnością miasta. Był młyn w historycznym centrum miasta, pan z Oławy wyprowadził ten młyn, nie było możliwości dalszego prowadzenia działalności. Przy okazji remontu kanału Młynówka to właśnie nieprzychylni mi przeciwnicy polityczni z Platformy Obywatelskiej zarzucali mi różne rzeczy, prowadzili mnie po sądach, o różnego rodzaju rzeczy oskarżali. Nie ma żadnego postępowania, nic się nie wydarzyło. Ja nie odpowiadam za wszystkie nieszczęścia, które spotykają ludzi. Nie czuję też żadnej odpowiedzialności za zamknięcie młyna, bo ja nie prowadziłem tej działalności ani nie przeszkadzałem temu, kto ją prowadzi. To, że młyn ma podobną nazwę do kanału Młynówka, to zbieg okoliczności. Nie miało to nic wspólnego z remontem kanału Młynówka. No tylko tyle mogę odpowiedzieć. Dyskutowałbym na temat faktów, natomiast na temat różnego rodzaju ataków takich wyborczych, tak jak kandydat na prezydenta Częstochowy powiedział, no cóż zrobić, no takie są prawa kampanii. Ja mam tylko jedną prośbę do wszystkich, którzy myślą w taki sposób i serca mają trochę bardziej na prawo. Proszę o zjednoczenie, proszę o nie dawanie posłuchu, forum internetowym, innego rodzaju przekaźnikom, które są bardzo mi niechętne. Jestem jedynym prawicowym burmistrzem na ziemi kłodzkiej. I rozumiem, że jest zdenerwowanie w szeregach przeciwników, że próbują wszystko zrobić, żeby Szpytmę odwołać, ale nie dajmy się prowokować, nie ulegajmy tak naprawdę kłamstwom, bo tylko tak mogę w tej chwili odpowiedzieć. Jest mi trochę przykro, ale myślę, że przy wyborach pokażemy jedność i pokażemy, że jesteśmy po prawej stronie, a nie damy się manipulować.
Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Borkowski Zenon z Siedlec.
Witam pani Zenonie i pozdrawiam.
Ja jestem, powiedzmy, z tej najdawniejszej Solidarności Rolników i Pracowniczej i jestem działaczem czynnym do dzisiaj w Solidarności Rolników i w Solidarności też Pracowniczej, chociaż już tak troszkę na uboczu. Ale nasza współpraca z panem prezydentem Kudelskim, żeby nie powiedzieć, że układa się bardzo dobrze, to powiem, że układa się dobrze. Dzięki jego pomocy, powiedzmy tam kolegów z PiS-u i tych, którzy byli, trzeba powiedzieć, że byli, w koalicji tej Zasiedlec, Wybudowaliśmy w tym roku piękny pomnik Solidarności Rolników. No chcieliśmy, żeby to była solidarność taka ogólna, ale no na skutek oporu materii no nie dało nam się, musieliśmy umieścić napis Solidarność Rolników. Poza tym odnowiliśmy tablicę na budynku, gdzie strajk się odbywał, a teraz jest obecnie Urząd Miasta. Na ulicy Kochanowskiego powiesiliśmy tablicę, którą, no powiedzmy, zafundowały nam władze samorządowe, no ale no poza tym już nie nasza zasługa, ale no pewnie powstał piękny pomnik prezydenta Kaczyńskiego, przedtem pomnik wolności, przy którym no, pan Kudelski wygłasza piękne przemówienia, tam się gromadzą ludzie z okazji 11 listopada i z innych okazji. No, w Sience stały się miastem pomników, jest piękny pomnik Jana Pawła II w centrum miasta. No i miło słuchać, bo no, nasz prezydent nie boi się Boga, nie boi się Kościoła. Bardzo często odwołuje się w swoich przemówieniach. No, naprawdę jesteśmy tym zbudowani. Ja tu nie chcę tak, no, staram się mówić prawdę i żeby mi nikt nie, że ja tutaj jestem, ja nigdzie nie kandyduję, tylko po prostu, no, chciałem zauważyć wiele rzeczy, a poza tym nasze spotkania, które my tam odbywamy, czy z racji jajka wielkanocnego, czy opłatka bożonarodzeniowego, zawsze mamy udostępnione piękne sale, czy sala teatralna, czy sala biała, piękna, reprezentacyjna sala, czy sala Podlasie.
Tak, panie Zenonie, myślę, że tych zasług mógłby pan wymieniać znacznie więcej. Pan prezydent Wojciech Kudelski, panie prezydencie, miły głos, ale głos, no, za którym idą także konkrety, bardzo konkretne działania, bardzo konkretne inwestycje. No i także to, co cieszy, no, pamięć historyczna, no, którą trzeba przekazać przecież młodszym pokoleniom.
Panie Zenonie, dziękuję za te ciepłe słowa. Ja sobie chyba na nie nie zasłużyłem, bo to jest też zasługa całej grupy ludzi. Ja jakby jestem zwornikiem tej grupy, ale to ludzie o różnych poglądach, ludzie z różnych ugrupowań. Jeśli się skonsolidują razem, to wtedy mogą coś dobrego zrobić. Te pomniki, o których pan mówi, to jest taka już jakby wisienka w pewnym sensie na torcie wychowania młodzieży, bo przede wszystkim wspieranie rodzin, wychowanie w szkole, no i wychowanie patriotyczne. Te pomniki mają być takimi kamieniami, które wskazują drogę, które zmuszają nasze dzieci do pochylenia się nad książką od historii, prawdziwej historii. A panu jako działaczowi Solidarności od początku szczególne słowa szacunku. Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji polskiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu.
Witamy, panie Pawle.
Ja mam takie pytanie, ponieważ panowie są po prawej stronie, czyli po tej przeciwnej niż są te ewangeliczne kozły, więc może panowie mi przybliżycie pewną rzecz. Mianowicie pan Tusk, jak 7 lat temu wygrał wybory, to powiedział, że wygrała miłość, więc ja nie rozumiem sensu tej miłości, ale to jest taki oddzielny temat. Natomiast powiedział takie dla mnie istotne słowa do PiS-u. Jesteście do niczego, nawet nie potraficie wygrywać wyborów. I to oznaczało dla mnie, że nie trzeba mieć poparcia, tylko trzeba umieć wygrywać. I teraz jest pytanie, że tutaj mi nie chodzi o jakieś nieuczciwość, nie na zasadzie, że gwałt niech się gwałtem odciska. Czy wszystko zostało w wystarczającym stopniu zrobione? Bo były bardzo tutaj liczne słowa na temat mężów zaufania. Oni byli w niewystarczającej ilości. Jeśli chodzi o PO, w ogóle się nie troszczą o mężów zaufania. I Jak byście panowie ocenili, czy tutaj po prostu nie zabrakło czegoś, bo obecność była, bo jeździł PiS po całej Polsce i rzeczywiście. Natomiast chodziło też jeszcze o to, nawet powiedzmy ten niesławny człowiek, towarzysz Lenin, to mówił, że wierzyć to znaczy sprawdzać, a PO to nawet nie można wierzyć. To jest taki mniej więcej sens mojego pytania. Czy tutaj po prostu państwo dostrzegacie pewne rzeczy, które należałoby poprawić? Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. Panie prezydencie, bardzo proszę.
Ja dziękuję panu za to porównanie. Wie pan, ludzie prawicy nie powinni być pokrętni i pewnie może za mało mamy przebiegłości w takiej, żeby tam założyć sieci na drugiego człowieka. Ja w Siercach tutaj mówiłem o tym, że Platforma wystawiła bardzo uczciwego, dobrego człowieka, posła Siedlec Platformy, na kandydata na prezydenta. Myślę, że społeczeństwo powiedziało, że no pewnie on ma, jest dobrym człowiekiem, ale mało ma predyspozycji do tego, żeby zarządzać miastem i on odpadł w pierwszej turze wyborów, ale Platforma zastawiła jakby tutaj pewnego rodzaju drugi wariant, że wsparła czy pokierowała powstałą organizacją na czas wyborów bezpartyjne Siedlce. No i tutaj część ludzi dała się zwieść. Ten człowiek jest w tej chwili moim adwersarzem w drugiej turze wyborów. No i wiem, że już dzień czy tam dwa po ogłoszeniu wyników pierwszej tury pojechał na spotkanie z panem Halickim, szefem Platformy na Mazowszu. No po wskazówki, to sam podkreślił w debacie telewizyjnej, w lokalnej telewizji w Siercach, że właśnie tam był i uzyskał od niego takie czy inne informacje. To jest, myślę, ta przebiegłość Platformy. No i cóż, no myślę, że musimy na to uważać. To, że pan mówi, że tutaj było za mało mężów zaufania, być może. Ja nie mam oglądu na jakiegoś szerszego, na inne miasta, ale pewnie trzeba na to zwrócić uwagę, żeby po prostu nie dać się ogrywać, bo my jesteśmy prawicowi, ale nie możemy być naiwni.
Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Tak. Problem polega chyba na tym, o czym mówił pan prezydent Siedlec w poprzedniej części spotkania, którą odbyliśmy w telewizji Trwam. Mianowicie na tym, że do momentu zamknięcia lokali wyborczych chyba było wszystko w porządku. I mam wrażenie, że nawet do zliczenia głosów jeszcze w tych lokalach wyborczych. Problem zaczął się, kiedy te głosy zaczęły być transferowane do centralnych, do poszczególnych komisji PKW. I o czym to świadczy? O dwóch hipotetycznie sprawach, ale niedobrych. Obie są niedobre. Po pierwsze, albo jest duża nonszalancja i w związku z tym no, dzieją się rzeczy, które nie powinny się dziać, bo o złą wolę, no cóż, trudno podejrzewać, ale obie są fatalne. Jeżeli jest to nonszalancja i traktowanie lekce sobie tego święta demokracji, które odbywa się raz na 4 lata i ma uwiarygadniać władzę, i ma uwiarygadniać przekaz, że mamy wpływ na to, co się dzieje i nagle w tym newralgicznym momencie powstają problemy, no to jest bardzo niedobrze. Ja mam wrażenie, że ten sygnał jednak to jest bardziej sygnał do centrali, do zarządzania państwem, bo naprawdę to, co działo się w poszczególnych komisjach, wydaje mi się, że statystycznie było w porządku. Natomiast ten sygnał o tym dużym transferze, o oczekiwaniu tygodniowym, no jest sygnałem, że coś niedobrego dzieje się w państwie.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Alicja z Łodzi. Ja chciałam do pana prezydenta Siedlec powiedzieć, że mieszkałam ostatnie 2 lata wojny w Siedlcach i byłam teraz po tylu latach i chcę powiedzieć, jak piękne są Siedlce, jaka jestem pełna zachwytu i chcę powiedzieć, że mam pamiątki podziękowań dla mojej mamusi, dla tatusia i nie wiem, czy te pamiątki można przekazać do Siedlec.
Panie prezydencie.
Pani Alicjo, wzruszyła mnie pani swoimi słowami. Ja pani bardzo dziękuję za te wyrazy uznania. Ja wiem z przekazu moich rodziców, że w Siedlcach i w rejonie Siedlec w okresie okupacji właśnie było bardzo dużo Polaków z okolic Łodzi, z okolic Poznania i no pomimo tego, że była bieda, był niedostatek, były potężne kontyngenty, ale nikt wtedy na tej naszej pięknej podlaskiej ziemi z głodu nie umarł. Jeśli pani zechciałaby przyjechać do Siedlec, to ja zapraszam panią przede wszystkim na dobrą kawę do prezydenta i będę pani przewodnikiem. Zaprowadzę panią do wszystkich najważniejszych miejsc w naszym mieście i w naszym regionie, bo taki głos z wielkiego miasta Łodzi dla prezydenta Siedlec i dla moich mieszkańców to jest miód na serce. Dziękuję pani bardzo i zapraszam do Siedlec.
I rozumiem także, że jeżeli chodzi o wysłanie tych pamiątek, panie prezydencie, na adres Urzędu Miasta można wysłać.
Jakby to było możliwe, żebyśmy się skontaktowali w jakiś sposób po programie, to ja w najbliższych dniach będę w Łodzi. Tak się składa, że będę miał tam sprawy do załatwienia. Ja bym odebrał te pamiątki bardzo chętnie.
Czyli propozycja pani Alicjo, jeżeli jest to możliwe, aby pani zadzwoniła na numer telefonu, na recepcję do Radia Maryja, podam ten numer za chwilę i pozostawiła do siebie numer telefonu, to pan prezydent oddzwoni i myślę, że do tego spotkania będzie mogło dojść. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marian Zubina dzwoni.
Witam panie Marianie.
Ja przed chwileczką włączyłem radio, także wszystkich tutaj rozmów nie słyszałem, ale chyba za dwie czy trzy osoby poprzednicy przede mną, którzy dzwonili, poruszyli temat i któryś z panów powiedział, że musimy się, prawica musi się zjednoczyć. Moje pytanie jest bardziej, to jak panowie powiedzieli, do władz centralnych, ale kieruję te pytanie do panów, ponieważ jesteście przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. A więc takie mam pytanie. W moim mieście jak Lublin wybory wygrał pan prezydent Żuk 60% głosów. Teraz moje pytanie jest takie. Czy Prawo i Sprawiedliwość, taka silna partia w takim akademickim mieście jak Lublin z tradycjami, czy takiej silnej partii nie było stać na prawdziwego, rzeczowego kandydata, który naprawdę mógł tutaj zawalczyć o to stanowisko, jakim jest prezydent miasta? Prezydent, który był wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość, no moja opinia i myślę, że wielu moich znajomych, którzy od lat głosowali na PiS, no niestety była bardzo negatywna na temat tego kandydata, który wystawił PiS. I powiem szczerze, że od wielu lat głosując na to Prawo i Sprawiedliwość, byłem załamany. I powiem uczciwie, oddałem głos na inny ruch prawicowy, ponieważ wiedziałem, że ten kandydat jak gdyby nie przedstawia, nie odzwierciedla mi tego, na co liczyłem zawsze, co przedstawiało Prawo i Sprawiedliwość. Także wielu moich znajomych, którzy kiedyś spotkaliśmy się przed wyborami, nie wiedzieliśmy, co sobie mamy powiedzieć. Brakowało słów. I teraz nie znam panów tutaj, ale widzę, że telefony są bardzo, bardzo pochlebne, także mam do panów wielki szacunek. Natomiast jak nie mam kontaktu w ogóle, żeby wyrazić swój żal, ale wiele osób mojego pokroju ma taki żal, ponieważ kandydat wystawiony przez PiS zyskał zaledwie 30%, kiedy kandydat z PO wygrał, miał dwa razy tyle. Także to tylko taki mój głos, przepraszam za takie emocje, ale to raczej troska tutaj o dobro naszego miasta i kraju, a nie jakaś złość. Także
dziękuję panie Marianie. Pan pozwoli, że personalnie odnosić nie będziemy się z tej racji, że przedstawiciela ani ośrodka decyzyjnego, jeżeli chodzi o Lublin, wśród nas nie ma. Drobne sprostowanie, panie burmistrzu, pan nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, tak?
Tak.
I pan prezydent także.
Jestem. Ja tak. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości od początku istnienia tej partii.
Natomiast pan burmistrz Kłodzka nie jest.
Ja też nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jestem bezpartyjny.
Tak. Co nie oznacza, że w tych sytuacjach, które przed nami, przed drugą turą, Częstochowa to przecież szeroka koalicja prawicowa, tak, prawda?
Tak, właśnie chciałem się do tego odnieść, jeżeli można.
To znaczy, może ja mam pewne prawa jako członek PiS-u.
Przepraszam. Pewnie. Panie prezydencie, bardzo proszę.
Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich latach dostaje jakby potężne baty tutaj w różnych sytuacjach i myślę, że jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że musimy mocno patrzeć też na nasze szeregi. No, powiedzmy sobie szczerze, ostatnia sytuacja z tymi trzema panami, którzy tam byli w Madrycie i stanowisko władz PiS-u wobec nich mówią, jaka to jest partia, jak w PiS-ie traktuje się wszelkie sprawy niepozytywne. Tak bym to delikatnie określił. Ja bardzo szanuję pana Żuka i myślę, że jest to przykład demokracji w naszym państwie. Pan Żuk, osobiście mi znany, prezydent Lublina, jest osobą ogólnie szanowaną i jeśli społeczeństwo go darzy takim zaufaniem, to tylko gratulacje z tego powodu. Myślę, że w moim mieście ja mam też swoją konkurencję, dlatego pewnie w tych wyborach nie wygrałem w pierwszej turze, w poprzednich wygrałem, bo ludzie oceniają, że zdobyłem 40% głosów, że spełniam ich oczekiwania i o ludziach świadczą czyny, które idą za nami. Myślę, że jeśli wszyscy popatrzymy na mapę powyborczą już kolejnych wyborów, to ta nasza Polska wschodnia jest matecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, niech pan dokładnie spotka się z działaczami Solidarności w Lublinie i z nimi porozmawia na ten temat. Dlaczego tak jest? Tam trzeba zrobić analizę. Dlaczego pan Kamiński na przykład odszedł z PiS-u do Platformy w Lublinie? Dlaczego Lublin wyhodował pana Palikota na przykład? No, myślę, że to jest wszystko do omówienia w ramach społeczeństwa Lublina. Lublin to piękne miasto i życzę mu jak najlepiej.
Pan Artur Warzocha?
Tak się składa, że ja jestem bezpartyjny, ale startuję pod szyldem Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Jestem bezpartyjny, dlatego że powiedzmy są pewne obostrzenia ustawowe, które nie pozwalają mi działać w ramach żadnej partii politycznej. A już mówiąc tak dosadnie, jako pracownik Najwyższej Izby Kontroli nie mogę prowadzić aktywnej działalności politycznej na co dzień, a na czas kampanii wyborczej, zgodnie z ustawą o NIK, muszę wziąć urlop bezpłatny. Natomiast jestem od samego początku w tym środowisku. Byłem kiedyś członkiem partii, byłem wicewojewodą śląskim, również z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. I powiem tak, że nam w Częstochowie, też nie będę się oczywiście odnosił do Lublina, bo nie znam tam konkretnej sytuacji, ani też do żadnego innego miasta, bo to jeżeli chodzi o samorząd terytorialny i o wyłanianie kandydatów na radnych i na prezydentów, wójtów, burmistrzów, to wszędzie jest indywidualna i specyfika, powiedzmy, tej społeczności lokalnej tutaj decyduje. I na to się nie nakłada żaden schemat działań partyjnych w tym wymiarze ogólnopolskim. Nam udało się zjednoczyć pod tym szyldem i wokół jednego kandydata na prezydenta, no tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być tym kandydatem, szereg ugrupowań, w tym partii politycznych, prawicowych i innych środowisk, innych stowarzyszeń konserwatywnych, patriotycznych, prawicowych. Ja je wymienię. To jest oprócz Prawa i Sprawiedliwości jeszcze Partia Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, ale również Prawica Rzeczypospolitej pana Marka Jurka, jak również Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa, jak również Unia Laikatu Katolickiego. Na naszych listach byli również członkowie Związku Zawodowego NSZZ Solidarność, którzy uzyskali oficjalne poparcie ze strony swojego związku. Ale również były takie środowiska i stowarzyszenia, które na co dzień nie uprawiają polityki, nie prowadzą działalności politycznej, a które również razem z nami zawarły to porozumienie i poparły jednego kandydata na prezydenta, jak choćby Stowarzyszenie Wieczny Raków, to jest Stowarzyszenie Kibiców Klubu Piłkarskiego Raków Częstochowa, który notabene niedługo będzie obchodził stulecie swojego istnienia, bo powstał w roku 1921, także bogata historia. Szanowni Państwo, to jest tak, że może niech ten przykład Częstochowy pokaże, że można zjednoczyć prawicę, która może skutecznie walczyć, no na razie możemy mówić, że skutecznie zawalczyła o drugą turę wyborów prezydenckich, skutecznie również zawalczyła o prymat, jeżeli chodzi o Radę Miasta, bo wygraliśmy wybory do Rady Miasta Częstochowy, no i jak Bóg da i wyborcy, to wygramy również w drugiej turze wyborów i niech ten pozytywny przykład będzie jakby asumptem do przemyśleń i dla innych środowisk lokalnych Prawa i Sprawiedliwości i szeroko pojętej prawicy.
Pan Bogusław Szpytma, burmistrz Kłodzka, panie burmistrzu.
Jeśli mogę swoimi refleksjami się podzielić, chciałbym krótko wrócić do historii sprzed przełomu 89 roku. Byłem wówczas młodym człowiekiem i powiem tak, wszyscy, którzy wówczas jednoczyli się przeciw rządom komunistów, byli dla mnie przyjaciółmi. Ja nie patrzyłem, może byłem naiwny, może nie miałem zbyt dużej wiedzy. Wszyscy, którzy łączyliśmy się przeciw tamtej władzy, byliśmy w jednym szeregu. Chwilę trwało po tym przełomie, zanim zrozumiałem, że te siły mają różne pochodzenie i różne interesy. Dziś widzimy to bardzo dokładnie, że te interesy zaczynają i zaczęły być bardzo mocno realizowane, szczególnie przez ten obóz liberalny. I musimy chyba dzisiaj przyznać, że siły prawicy, przepraszam za śmiałe określenie, ale są trochę mniej nowoczesne. My potrzebujemy nowoczesnej prawicy. Na czym ona polega? Polega na tym, na czym wszyscy, którzy pracują w tak zwanych think tankach, są w stanie wymyśleć. A więc musimy wrócić i sięgnąć po te wszystkie metody, które dziś we współczesnym świecie obowiązują. Bo jeżeli nie, to będziemy ciągle popełniali grzech zaniechania i grzech naiwności. Bo piękne idee są ważne, ale później trzeba je wdrażać w życie. Ten wdraża piękne idee, kto ma władzę. A żeby sięgać po władzę, trzeba stosować określone metody. To widzimy po naszych przeciwnikach. I do tego namawiam. Jednym z podstawowych elementów jest jedność na prawicy. I każdy z pokorą, każdy, silny, średni, mały, musi to zrozumieć, że trzeba obiektywnie ocenić, kto w danej chwili ma szansę i kogo należy wesprzeć. Dla mnie takim miernikiem jest po prostu interes narodowy lub interes społeczności lokalnej. Jeżeli dobrze się go nazwie, jeżeli dobrze się go w idei wykuje, to później trzeba szukać metod w zdobyciu władzy i wprowadzeniu jej.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Barbara z Krakowa.
Witam pani Barbaro.
Ja chciałabym zaapelować do wszystkich mieszkańców miast, gdzie za tydzień odbędą się drugie tury, aby poszli do wyborów. Jeżeli ludzie biedni i uciskani nie pójdą do urn, to na pewno pójdą ci, którzy mają się dobrze i którzy czerpią korzyści z układów z obecnymi prezydentami czy burmistrzami. W Krakowie po raz pierwszy PiS wygrał wybory, ale jeżeli ludzie nie pójdą do urn i nie wybiorą kandydata PiSu, pana Lasotę, PO na pewno porozumie się z partią Majchrowskiego i dalej będą marnowane pieniądze podatników. Dlatego tak ważne jest pójście do tych wyborów.
Dziękujemy pani Barbaro za ten głos z Krakowa. Pan Artur Dwarzocha.
My byśmy się chyba tutaj chcieli przyłączyć do tego apelu. Myślę, że koledzy też to zrobią za chwilę, żeby rzeczywiście iść koniecznie za tydzień do wyborów. No ja odniosę się tylko do przykładu Częstochowy. W mieście w wyborach uczestniczyło zaledwie 33% uprawnionych do głosowania. Niestety jest to mniej więcej ten sam poziom, który miał miejsce 4 lata temu, ten sam poziom, który miał miejsce we wcześniejszych jeszcze wyborach, a to świadczy o tym, że politycy, czy też elity polityczne, jeżeli o takich możemy mówić, nie znalazły sposobu, jak do tej pory, skutecznego do tego, żeby ludzi zachęcić. Ja to odbieram osobiście jako wyraz niechęci większości społeczeństwa do partycypacji bezpośredniej w życiu publicznym. Zatem idźmy do wyborów. Na razie możemy się tylko zwracać do swoich słuchaczy, do naszych słuchaczy w tej chwili, do rodziny Radia Maryja, do naszych wyborców, do ludzi, którzy na przykład jeszcze dzisiaj wahają się, kogo poprzeć, żeby poszli do wyborów i zagłosowali na tego kandydata, z którym się w pełni identyfikują, bądź którego program im odpowiada, bądź którego uważają za lepszego od tego drugiego, od jego bezpośredniej konkurencji. Tylko wtedy będziemy mieli wyższy poziom partycypacji, a poza tym jako społeczeństwo, jako wspólnota lokalna, czyste sumienie, że zrobiliśmy wszystko, żeby albo postawić na wygranego, albo zrobić wszystko, żeby wygrał ten, który ma lepszy program.
Nie dajcie się Państwo zwieść hasłom o bezpartyjności, o patencie na rację jednej grupy. W samorządzie siłą jest jedność wielu ugrupowań. Ja praktycznie nie znam rady miasta, która składałaby się tylko z jednej grupy radnych. To pewnie byłoby nieszczęście, bo jednomyślność nie pobudza do działania, do myślenia, do dawania konkretnych inicjatyw. Natomiast patrzcie Państwo na to, czy dany kandydat potrafi domówić się z radą, bo faktyczną władzą w samorządzie jest Rada Miasta. Prezydent, burmistrz, wójt ma realizować uchwały Rady Miasta, ma wychodzić z inicjatywami, ma patrzeć na realność tych inicjatyw i myślę, że takiego szukajcie człowieka, który ma odpowiednie doświadczenia. Szczególnie w tej drugiej turze. Ja mówię o moim regionie, o wyborach w Sokołowie Podlaskim, w Łosicach, w Łukowie. Myślę, że tam są ludzie sprawdzeni, których warto poprzeć, bo oni dużo dobrego potrafią zrobić. Apeluję też do mieszkańców mojego pięknego miasta, Siedlce. To miasto może być jeszcze piękniejsze. To miasto może przyciągnąć o wiele więcej młodych ludzi do tego, żeby w tym mieście się realizowali. Jeśli będzie zgoda i rozwój, głosujcie Państwo na zgodę i rozwój, bo to są ludzie sprawdzeni. Radni z Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego, radni z PiS-u, a także radni z Platformy, myślę, że i z tego bloku bezpartyjnego. To są wszystko Siedlczanie i wiem, że zależy Wam na dobrych relacjach, dlatego myślę, że jeśli zjednoczycie się, to i uznacie, że doświadczenie moje i dotychczasowe kierowanie miastem jest pozytywne, no to proszę o głos.
Za chwileczkę, panie burmistrzu, bo nasz słuchacz już czeka. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witold z Warszawy mówi.
Witam, panie Witoldzie.
Chciałem zapytać po prostu, no bo mówimy, że trzeba głosować. Jak najbardziej zgadzam się z tym. Mimo, że widzieliśmy wszyscy, co się stało ostatnimi dniami w tej krajowej, znaczy w komisji
w Państwowej
wyborczej,
Komisji Wyborczej, tak.
Państwowej Komisji Wyborczej, tak. Ja jestem jedną z tych 12 osób aresztowanych, jestem już teraz na wolności. Mam zarzuty i nie wiem jeszcze, bo to będzie się toczyło. I co? I mamy pójść głosować i potem znowu pójść tam do tej na wiejską 10? Jak to zrobić w ogóle? Co to ma być? Może głosujmy, nie zważając na to wszystko. A jeszcze a propos pana Kudelskiego z Siedlec. Tam w kościele mój dziadek, który walczył o AK, tam ma tablicę w Siedlcach. Chciałem powiedzieć.
O, no to bardzo miło. Zapraszam pana do Siedlec. Myślę, że ma pan szczególne względy w naszym mieście. Jeśli pan zechce przyjechać do mnie, to pójdziemy razem do tego kościoła i ja pokłonię się pod tą tablicą, oddając hołd pana dziadkowi. Zapraszam do Siedlec.
Dobrze, dziękuję, panie Witoldzie. Pozdrawiamy. No właśnie, te wydarzenia z ostatniego tygodnia, tydzień czasu czekaliśmy na podanie oficjalnych wyników wyborów pierwszej tury do władz samorządowych. No i te niepokoje, uzasadnione niepokoje w ludziach pozostały i są również te obawy wynikające z tej sytuacji przed drugą turą wyborów.
No, to jeżeli można, powiem tak, że ja przyglądam się z siłą rzeczy pracy Państwowej Komisji Wyborczej w Częstochowie. I to są ludzie, których obserwuję od tam wielu lat, bo przy kolejnych wyborach mamy z nimi do czynienia. I złego słowa na temat ich pracy nie mogę powiedzieć, bo oni w tym okresie, kiedy zbliżają się wybory, kiedy zaczyna się rejestracja list wyborczych, kandydatów i tak dalej, wykonują, no można powiedzieć, tytaniczną wręcz pracę, często zostając po godzinach, często zostając nawet na noc, często nawet, no i nie ma nigdy, ja do tej pory nigdy nie zauważyłem jakiejś złośliwości z ich strony, czy jakiegoś takiego braku chęci pójścia na rękę. Często sami zwracają uwagę komitetom wyborczym, że jest jakiś problem, że trzeba gdzieś tam coś uzupełnić w dokumentacji, więc, a w czasie, kiedy trwa liczenie głosów, i tak było również teraz, to wiem, że oni przez tydzień praktycznie nie wracali do domów, bo po prostu ciężko pracowali. I jest mi ich po prostu po ludzku żal, że ktoś zawalił, jak to się popularnie mówi, na górze, że jakiś decydent spróbował coś wymyślić, zaeksperymentować, wdrożyć rozwiązanie. Ja mówię w tej chwili tylko o tych kwestiach technicznych, które nie zostało sprawdzone, które nie zadziałało. Nie chcę podejrzewać, chociaż nasuwają się najgorsze w tej chwili już skojarzenia, że skoro szkolenia Państwowej Komisji Wyborczej odbywały się tam, gdzie się odbywały, a wszyscy wiemy, jak daleko na wschód od Polski się te szkolenia odbywały, no to coś tutaj po prostu niejako legło u źródeł tych problemów. I nie jest to zwykły błąd człowieka, tylko być może jakaś zaprogramowana nieprawidłowość. No niestety bardzo źle to świadczy. Powinniśmy zrobić teraz wszystko. To głosowanie w drugiej turze jest już głosowaniem bardzo prostym, żeby już PKW nie miała tego typu problemów, żeby można było w prosty i szybki sposób policzyć głosy. I trzeba iść do wyborów. Idźmy wspólnie do wyborów i głosujmy bez błędów, nie pozostawiając jakby żadnej możliwości do tego, żeby został popełniony mniej lub bardziej zamierzony błąd.
Pan burmistrz Kłodzka?
Dziś mamy ósmy dzień od wyborów i dziś podano oficjalne wyniki. Myślę, że wyborcy, Polacy czują niepokój w związku z tym i uprawniony niepokój. Ale pomyślmy też o narzędziach demokracji. My jesteśmy kandydatami na stanowiska w wyborze bezpośrednim. To dosyć prosto policzyć, nawet w dużych miastach. Natomiast mają się tworzyć rady powiatu i sejmiki wojewódzkie. 8 dni zawieszenia, 8 dni no właściwie w próżni. Ja nie mówię o nerwach, bo samorządowcy muszą mieć mocne nerwy. Ale mówimy o dezorganizacji, mówimy o braku planowania, o tym, że jeszcze nie są zaprzysiężeni radni, a więc jak się będą tworzyły koalicje, to wszystko przedłuża się niepotrzebnie, wzbudza niepokój, podejrzenia. No i cóż mówić, jeżeli budujemy demokrację i mamy ją uwiarygadniać i mamy później pretensje, że poszło 42%. Akurat ten rok wyborczy jest wyjątkowy. Poszło bardzo dużo osób, ale jak będzie wyglądała sytuacja w przyszłym roku, kiedy będą wybory prezydenckie i wybory parlamentarne? Znowu obniżamy standard, znowu obniżamy zaufanie do mechanizmów demokratycznych. Mimo wszystko proszę wszystkich odpowiedzialnych o pójście do wyborów. Jeszcze uwaga do poprzedniego fragmentu rozmowy. Proszę Państwa, jest takie przysłowie, że przebrał się diabeł w komrze, w ornat, przepraszam, i ogonem dom się dzwoni. Nie możemy być naiwni. Analizujmy. Po to Bóg dał nam rozsądek, wiedzę. To jest dosyć łatwo wydedukować, a jeżeli jesteśmy niepewni, zapytajmy autorytetów, na kogo głosować, bo decyzja państwa jest bardzo ważna i zapraszam do wyborów.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Janusz Oleziński, Siedlce.
Witam, panie Januszu.
Ja chciałbym przypomnieć, że bezpartyjnym to był też Bierut z tego czasu. Tutaj panowie rozmawiali, to było tak wspomniane, ale chyba za mało, zwrócenie uwagi na taką rzecz. Oświatę, wychowanie. Bo deprawacja idzie od góry. Władze centralne chcą nam narzucić, zdemoralizować młodzież naszą. A władze miasta, prezydent, samorządy, nie tylko siedle dotyczy, ale każdego, mają możliwość zatrzymania tego poprzez dyrekcję szkół, nauczycieli. No i na to mają też rady rodziców i rodzice sami wpływ. Także my to jako społeczeństwo możemy odrzucić. Tak samo jak żeśmy w czasie komuny odrzucali to, co nam szkodziło, co było szkodliwe. Ja bym chciał jeszcze dodać jedną rzecz, że cieszy mnie to, a zachęcam też również do przyjazdu do Siedlec, to co pan prezydent powiedział, i dodam jeszcze jedno. Siedlce są miastem bezpiecznym. Bardzo bezpiecznym. Tu u nas nie ma żadnych kataklizmów, także warto przyjeżdżać. A jeszcze potwierdzeniem tego jest obecnie niewybranie żadnego komucha do samorządu. To myślę, że też jest wpływ jakiś, no, ludzi, że nie wybrała, a również no i władz miasta. Ważne jest, istotne, wybieranie ludzi, którzy reprezentują wartości, a nie antywartości. Bo co, jakie nam prawa stanowią, to zależy od nas, o każdego z nas, który my wybieramy. To, że idzie deprawacja, to nie zależy tylko od władz centralnych, ale jeżeli ja ich wybiorę, to od nich to będzie zależało. Bo ja wybrałem takiego deprawatora, niszczyciela, który rozdeptuje nasze prawa, nasze dziedzictwo, nasz dorobek.
Dziękuję, panie Januszu. Gorąco pozdrawiam, panie prezydencie, szkolnictwo i także niepokój rodziców, nauczycieli i promocja różnego rodzaju zgubnych ideologii. To jest ten scenariusz, który na naszych oczach się dzieje i jest także realizowany. No i ten bardzo ważny apel, opatrzenie na bardzo konkretnych ludzi, którzy w tej drugiej turze wyborów samorządowych ubiegają się o poszczególne mandaty.
Ja bardzo dziękuję za ten głos panu Januszowi. To jest w Siedlcach znany działacz opozycji w latach 70., 80., wzorowy ojciec rodziny. Myślę, że pan poruszył bardzo istotną sprawę. Ja we wcześniejszej części audycji w telewizji mówiłem, że całe działania samorządu miasta Siedlce od lat, od kiedy przejęliśmy władzę w naszym mieście, obracają się koło wychowania młodzieży. Stwarzamy warunki, wyposażamy nasze szkoły, dopieszczamy nasze szkoły, budujemy nowe sale gimnastyczne, budujemy nowe szkoły, ale staramy się mieć też wpływ na to, czego nasza młodzież się w tych szkołach uczy. Ale to niekoniecznie, nie zawsze jest w zakresie naszych możliwości, bo powiedzmy sobie, strona merytoryczna programu nauczania jest właśnie w kuratorium, jest w Ministerstwie Oświaty. I tutaj ciągle apel do nauczycieli, do dyrekcji szkół, które są wybrane w konkursach przez 10-9-osobowe komisje wyborcze, jest taka, żeby nie zmarnotrawić tego wysiłku rodziców, podatników w celu wyposażenia tych szkół po to, żeby tam dzieci nie dostawały odpowiednio dobrej nauki. Myślę, że cały czas trzeba nad tym czuwać, bo różnymi metodami próbuje się po prostu różne nowe trendy, które w naszym środowisku nie są popularne, wprowadzać. Ja tutaj jeszcze apeluję do wszystkich Siedlczan. Siedlce są w stanie spowodować w dalszym ciągu koalicję Zgoda i Rozwój. Proszę państwa, zapraszam wszystkich ze wszystkich opcji do współpracy, ale przede wszystkim idźcie państwo na głosowanie. Idźcie na głosowanie, niech to będzie poparciem naszych dążeń, naszych idei, które w tym mieście chcemy realizować. Jeśli zostaniecie w domach, to miasto podupadnie.
Dziękuję, panie prezydencie. Patrzę na zegar. 6 minut do zakończenia naszego programu. 6 dzielone na 3, po 2 minuty dla każdego z panów. Słowo podsumowania naszego dzisiejszego spotkania, ale słowo także do mieszkańców miejscowości, których reprezentami panownie jesteście. Pan Bogusław Szpytma, burmistrz Kłodzka. Panie burmistrzu.
Jeszcze tylko króciutko wrócę do edukacji. Mówiłem o tym w programie w telewizji Trwam. Efektem edukacji ma być człowiek samodzielny. Człowiek dobrze ukształtowany, sformowany, ale samodzielny. Taki, który w życiu będzie podejmował samodzielne decyzje. Mówiłem o rektorze uczelni wyższej z Warszawy, nie wymieniałem jej nazwy, który studentom ekonomii każe na pierwszym roku założyć firmę i w ten sposób uczy prowadzenia biznesu, bo tylko tak można naprawdę się uczyć. Skuteczności. Jaki apel? Apel do mieszkańców Kłodzka i do wszystkich wyborców w całej Polsce, pójdźmy do wyborów. Pójdźmy do wyborów, nie zawsze kierujmy się emocjami, wybierajmy mądrze. A w Kłodzku mamy do zrobienia jeszcze sporo. Ostatni okres finansowania 4-letni jest prawdopodobnie, będzie najbogatszy z dotychczasowych. Zmiany w tej chwili mogą być ryzykowne. Ktoś, kto przyjdzie, będzie 2 lata uczył się samorządu, będzie 2 lata uczył się pozyskiwania środków. Jeżeli macie państwo do mnie zaufanie, jeszcze raz zaufajcie mi, a ja gwarantuję głównie miejsca pracy i kontynuację rozwoju.
Pan Artur Warzocha, kandydat na urząd prezydenta Częstochowy.
Do Częstochowian mam taki gorący apel, żeby poszli jak najliczniej na wybory, żebyśmy mieli się czym pochwalić, że nie jesteśmy jakąś wyspą marazmu i niechęci wobec tego, co dzieje się w przestrzeni publicznej, tylko żebyśmy partycypowali wspólnie, czyli żebyśmy wspólnie wybierali możliwie najlepsze rozwiązania. Właśnie wtedy, kiedy jest ku temu okazja, raz na 4 lata i stawiamy się wszyscy gremialnie przy urnach. Mam również taką uwagę i niech to będzie jakiś asumpt do przemyśleń na te najbliższe dni, że w Częstochowa tydzień temu podczas pierwszej tury wyborów pokazała, że jest wyraźnie ukierunkowana na zmiany, że nie zgadza się z polityką dotychczasowych władz miasta, która była uprawiana przez ostatnie 4 lata, że pojawił się wielki społeczny front, który chce dokonać tych zmian, który chce wprowadzić Częstochowę na ścieżkę dynamicznego gospodarczego rozwoju. Zatem idźmy wspólnie do wyborów i wybierzmy tego lepszego kandydata, który zagwarantuje wprowadzenie miasta na tę ścieżkę rozwoju gospodarczego, o którym mówię. Mam również prośbę do wszystkich słuchaczy Radia Maryja, dziękując jednocześnie za cierpliwość, za wysłuchanie tych naszych, być może czasami zbyt długich wywodów. Bardzo serdecznie również dziękuję za zaproszenie ojcom redemptorystom i prośbę do rodziny Radia Maryja o chwilę modlitwy za mnie i za moją rodzinę, za moich najbliższych w ciągu tych ostatnich dniach, bo w Częstochowie zaczęła się niestety brudna gra, są stosowane chwyty i ciosy poniżej pasa. Ja u siebie się nie boję, mnie potrzebne są tylko siły, natomiast chciałbym, żeby otoczyć modlitwą również moją rodzinę, żeby ona na tym nie ucierpiała. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Pan Wojciech Kudelski, prezydent Siedlec.
No ja dziękuję z radością państwu, którzy powiedzieli tyle ciepłych słów o Siedlcach. Panu z Warszawy, pani z Łodzi, pani z Krakowa bodajże, no i Siedlczanom, bo ja myślę, że te wypowiedzi świadczą o tym, że stoją za nami. Ja nie mówię za mną, za całą grupą, którą przez 8 lat kierowałem, a była to grupa o różnych poglądach. Stoją fakty. Stoją fakty i wszyscy, którzy przyjeżdżają do Siedlec, którzy mieszkają w Siedlcach, te fakty widzą. Ja nie będę wam obiecywał bez pokrycia, że zrobię to czy tamto. Ja będę zdecydowanie dążył do tego, żeby wykorzystać wszystkie możliwości i unijne, i nasze wewnętrzne, zmobilizować wszystkich do pracy, żeby dać naszemu miastu szansę dalszego rozwoju, nie stagnacji, bo stagnacja to cofanie się i upadek, a właśnie rozwoju w każdym zakresie. serdeczne podziękowania dla ojca dyrektora, dla ojca, który nas tak pięknie tutaj dzisiaj prowadził, za to, że zaprosiliście nas do tego studia, że mogliśmy mówić do słuchaczy Radia Maryja w całym kraju, wzajemnie się wzmacniać, podbudowywać, utrzymywać w przekonaniu, że robimy coś dobrego. Idźmy wszyscy do wyborów, bo tylko wtedy możemy działać na rzecz naszej ojczyzny. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, dziękuję panie prezydencie. Jeszcze obiecałem podać numer telefonu dla pani Alicji na recepcję do Radia Maryja, aby mogła pozostawić także swój kontakt dla pana prezydenta Siedlec. Pani Alicjo, 56 610 8109. Powtórzę, 56 610 8109. Kończymy rozmowy niedokończone. Naszymi gośćmi byli kandydaci na urząd prezydenta albo burmistrza miejscowości, które reprezentują pan Wojciech Kudelski, prezydent Siedlec, pan Bogusław Szpytma, burmistrz Kłodzka i pan Artur Warzocha, radny sejmiku województwa śląskiego, kandydat na urząd prezydenta Częstochowy. Panom raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
I dziękujemy wszystkim słuchaczom Radia Maryja za to nasze wspólne spotkanie.